Pozdrawiamy Państwa serdecznie ze studia Radia Maryja. Rozmowy niedokończone. Temat społeczeństwo informacyjne, szanse i zagrożenia. Naszymi gośćmi są pan senator, profesor, doktor habilitowany Kazimierz Wiatr. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Pan minister Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były szef CBA. Szczęść Boże.
Witam słuchaczy.
I zastępca w CBA pana ministra, pan Maciej Wąsik, obecnie radny z województwa mazowieckiego, sejmiku województwa mazowieckiego. Szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Mówimy na temat społeczeństwa informacyjnego, ale także to społeczeństwo informacyjne, jak już mówiliśmy sobie w tej części telewizyjnej, to jest pojęcie szerokie, ono ma wpływ także na nasze myślenie, na nasz sposób postrzegania rzeczywistości, na nasze wybory także. Jesteśmy tuż przed wyborami parlamentarnymi 25 października. Wszyscy też panowie zresztą kandydują. Pan senator nadal kandyduje do Senatu, pan minister do Sejmu, pan radny także do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Może podsumujmy tę pierwszą część naszego spotkania, także telefony, które mieliśmy w pierwszej części. Gdyby każdy z panów taki głos podsumowania w ramach naszego tematu. Zaczniemy od pana senatora.
Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o społeczeństwie informacyjnym. Często mówi się społeczeństwo informacyjne i gospodarki opartej na wiedzy, ponieważ na naszych oczach następuje radykalna zmiana, nie tylko technologiczna, bo my odczuwamy tą zmianę technologiczną polegającą na tym, że wszyscy mamy komputery, że te komputery są coraz mniejsze i coraz szybsze, coraz więcej rzeczy potrafią robić, że wszyscy mamy dostęp do internetu, że mamy super udogodnienia i że w ogóle mamy telefony komórkowe, bo wiem, że już wiele osób młodych urodziło się, jak one były. Natomiast te zmiany radykalne, technologiczne powodują niesłychane zmiany cywilizacyjne. One dotyczą zmiany mentalności, zmiany sposobu kształcenia, ale także ogromnych zmian w gospodarce światowej, która coraz bardziej staje się gospodarką opartą na wiedzy. Sama definicja społeczeństwa informacyjnego mówi, że to jest takie społeczeństwo, w którym co najmniej połowa osób zajmuje się wytwarzaniem i przetwarzaniem wiedzy. Wiemy, że tą wiedzę wytwarza i się przetwarza i wytwarza się i przetwarza w tych społeczeństwach, w tych państwach najbogatszych, Stany Zjednoczone, niektóre kraje Europy Zachodniej. Chcielibyśmy być w tym gronie, choć w części. Dlatego tak ważna jest edukacja, dobra edukacja, badania naukowe, innowacyjna gospodarka i to wszystko będzie miało wpływ na to, czy będziemy krajem nowoczesnym, zasobnym, już nie chcę użyć słowa bogatym, ale żeby to wynagrodzenie przyzwoite było, ponieważ jeszcze nie będzie, to ci najlepsi naukowcy, najlepsi biznesmeni uciekną z Polski, przepraszam za ten kolokwializm, do krajów bogatych, bo tam im się będzie żyło lepiej, bo tam będzie się żyło wygodniej. Z drugiej strony trzeba powiedzieć o tym, że innowacyjna polska gospodarka powoduje, że osoby zatrudnione przy tych super nowoczesnych produktach będą zarabiali więcej, właściciele takich fabryk będą zarabiali więcej, będą wyższe wpływy do podatku, do budżetu z podatków, dzięki czemu będzie można dbać o zdrowie, o emerytury, o edukację, o kulturę. Też mówimy, jutro protest jest pracowników kultury, więc to wszystko spaja się w to, że potrzebny jest duży, dobry wysiłek na rzecz rozwoju społecznego, wynikający z tej ogromnej dynamiki. Zawsze się mówi, że kto nie idzie do przodu, to się cofa, ale w dzisiejszym czasie to należy podnieść do co najmniej trzeciej potęgi, że ten czas płynie błyskawicznie, szybciej, dużo szybciej.
Dziękuję. Pan minister Mariusz Kamiński.
Żeby mówić o społeczeństwie informacyjnym, czyli społeczeństwie, w którym jakby dominują nowoczesne technologie, to musimy pchnąć sprawy naszego kraju do przodu, naszą gospodarkę do przodu. Mówimy właśnie o gospodarce innowacyjnej. Musimy wspierać jako państwo w sposób świadomy ośrodki naukowe, polskie ośrodki badawcze, które mamy wybitnych naukowców. Mamy naprawdę mnóstwo zdolnych, wspaniałych ludzi, których wiedza i potencjał potencjału nie są w sposób należyty wspierane przez państwo. Jeżeli chcemy rozwinąć naszą gospodarkę, jeżeli chcemy pójść do przodu w sensie cywilizacyjnym, musimy opierać się na naszych siłach, musimy mądrze wspierać polskich naukowców i wykorzystywać ich wiedzę również w sensie praktycznym, żeby to nie były badania oderwane od rzeczywistości, ale żeby wyniki tych badań wspieranych świadomie przez państwo można było później wykorzystywać właśnie przy unowocześnianiu polskiej gospodarki i polskiego przemysłu. To jest niesłychanie ważne. To wymaga pewnej świadomej roli kreującej ze strony państwa, koordynującej pewne działania. Te działania nie mogą być rozproszone. Nas na to nie stać. One muszą być skoordynowane, prowadzone w określonych kierunkach, tak żeby polska nauka się rozwijała, żeby polska myśl naukowa była wykorzystywana w sposób praktyczny i efektywny w polskiej dla rozwoju polskiej gospodarki.
Dziękuję. I pan Maciej Wąsik.
Ja powiem tak, że nie możemy wpaść w tak zwaną pułapkę średniego rozwoju. To znaczy Polska nie może być zawsze parę kroków za Zachodem, za Niemcami, które tutaj są liderem rozwoju gospodarczego w regionie zdecydowanie. I żeby tak było, to my musimy zmienić profil rozwoju, który mamy. Ja wiem, że na północy Mazowszu są takie miasta, gdzie jest kilkanaście wielkich supermarketów i samorządowcy mówią, że my tutaj lokujemy supermarkety, bo one tworzą miejsca pracy. To jest oczywiście ogromna nieprawda. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie miejsce, gdzie będą małe zarobki i będzie wielkie bezrobocie, bo powstanie jednego miejsca pracy w supermarkecie to jest zlikwidowanie kilku miejsc pracy w polskim handlu. Są takie miasta jak Płońsk, gdzie rynek opustoszał praktycznie. Jest tam chyba 17 marketów na prawie 30 tysięcy mieszkańców i taki rozwój nas nie interesuje. Taki rozwój, który zaproponowała nam Platforma Obywatelska z PSL-em, gdzie powstają wielkie sieci handlowe, które nie płacą w Polsce podatków, no nie doprowadzą do tego, żebyśmy byli wkrótce gospodarką dobrze rozwiniętą. To nie ma nic wspólnego z silną gospodarką. My musimy lokować w Polsce przemysł. My musimy stworzyć takie warunki, żeby mali, średni przedsiębiorcy mogli się rozwijać, mogli rosnąć w siłę i mogli tworzyć nowe miejsca pracy, bo te nowe miejsca pracy to jest takie główne wyzwanie przed nowym rządem, który mam nadzieję powstanie po wyborach 25 października. Myślę, że mówię tutaj głosem wielu, wielu, wielu polskich rodzin, które potrzebują wyjść z pułapki bezrobocia, z pułapki biedy. A jeżeli zlikwidujemy bezrobocie, jeżeli doprowadzimy je chociaż do takiego higienicznego poziomu 5%, to będzie to duży sukces i poradzimy sobie także z niskimi płacami, bo to przedsiębiorcy, pracodawcy będą musieli przyciągać do siebie pracowników, oferując im korzystniejsze warunki. Myślę, że nie można mówić o dojściu do takiego nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, które będzie wytwarzało mnóstwo dóbr, które można będzie dobrze sprzedać bez zmiany profilu obecnej polityki gospodarczej, która polega tak naprawdę na promowaniu i lokowaniu supermarketów i w zasadzie zaniedbuje się polskie sprawy.
Panie Macieju, jako radny sejmiku mazowieckiego ma też pomysł wydzielenia Warszawy od reszty województwa i ulokowania stolicy w Płocku.
Tak, ja taki pomysł mam, ale w zasadzie powiem tak, no pomysł podziału województwa mazowieckiego, który jest największym województwem w Polsce, najbardziej ludnym, jest pomysłem nakierowanym na to, aby duża część środków unijnych mogła płynąć do tej biedniejszej części Mazowsza, czyli Mazowsza poza Warszawą. Warszawa jest bogata, natomiast powiaty mazowieckie częstokroć są zacofane infrastrukturalnie i są biedne. Potrzebują dużej pomocy unijnej. Ta pomoc unijna w momencie, kiedy region, w tym przypadku Mazowsze, osiąga 75% produktu krajowego, 75% produktu unijnego, maleje. I Warszawa niezwykle zawyża poziom Mazowsza. Jeżeli byśmy wydzielili województwo stołeczne od pozostałej części Mazowsza, większa pomoc unijna mogłaby płynąć do tych biedniejszych regionów. Ja oczywiście zaproponowałem i stolicę takiego nowego województwa mazowieckiego w Płocku, ale oczywiście i będę o to zabiegał, ale oczywiście chodzi, tak ten pomysł jest szerszy, chodzi o to, żeby generalnie do mniejszych ośrodków przenosić pewne ośrodki władzy, pewne urzędy, które stanowiłyby także pobudzenie tamtejszego rynku. Ja powiem tak, że obecnie Urząd Marszałkowski Mazowiecki nie posiada na własność ani jednego metra kwadratowego powierzchni biurowej w Warszawie. On to wszystko musi wynajmować. Wynajmowanie takich pomieszczeń w innych miastach poza Warszawą byłoby dużo, dużo tańsze i na pewno można byłoby to województwo zorganizować dużo taniej niż to jest obecnie pod rządami pana marszałka Struzika, które rocznie ponad 300 milionów złotych wydaje na utrzymanie samej administracji. Można byłoby to zrobić taniej i lepiej i efektywniej, tak żeby ta pomoc unijna zasilała biedniejsze powiaty mazowieckie, tak żeby tam powstawały miejsca pracy, tak żeby tam były inwestycje.
Czy to społeczeństwo informacyjne i też ta innowacyjna gospodarka to są także zamówienia u naszych rodzimych producentów? Mam tutaj na myśli chociażby słynną transakcję Pendolino, czy przemysł zbrojeniowy. Jakie propozycje państwo jako Prawo i Sprawiedliwość, bo z tych list panowie też kandydujecie, macie dla naszych przedsiębiorców po to, żeby też ich wspierać?
Ja myślę, że to są co najmniej dwie sprawy, które przy tej okazji należy bardzo mocno podnieść. Po pierwsze, fundusze unijne. My w tej chwili otrzymujemy jeszcze dosyć znaczące fundusze unijne, które są, mówiąc wprost, wydawane, często bezmyślnie wydawane, często zawłaszczane, podczas gdy tak naprawdę one powinny być inwestowane w naszą przyszłość, w naszą gospodarkę, w te sektory i w te firmy, które spowodują, że one będą pomnożone za jakiś czas. Nas już nie stać na bezmyślne szastanie publicznymi pieniędzmi. Pieniądze unijne to też są pieniądze publiczne. Ta perspektywa unijna, budżetowa do roku 2020 to tak naprawdę ostatnia fala dużej pomocy finansowej Unii po to, żebyśmy dokonali tego skoku cywilizacyjnego. Jeśli mądrze tych pieniędzy nie zainwestujemy, podkreślam, nie wydamy, ale zainwestujemy, to naprawdę może to się zakończyć ogromnym poczuciem, mówiąc delikatnie, niedosytu, a tak naprawdę zmarnowanej wielkiej szansy na rozwój cywilizacyjny naszego kraju. Dlatego też wszystko w rękach przyszłego rządu. Jak ten rząd zainwestuje te pieniądze, czy ten strumień pieniędzy pójdzie w miejsca, które będzie można traktować jako inwestycje w naszą przyszłość. I druga rzecz, bardzo ważna dla sektora prywatnego. Uważam, że władze publiczne powinny w jakiś sposób preferować właśnie te firmy, które inwestują w nowoczesne technologie, które inwestują w rozwój, i to jest kwestia pewnego przyjaznego przedsiębiorcom, takim przedsiębiorcom, poważnym przedsiębiorcom, systemu podatkowego. Oczywiście powinni oni korzystać z różnego typu ulg związanych z tym, że inwestują w swoje firmy, w nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim w nowoczesne technologie. Takie firmy muszą być preferowane. Oczywiście to, co mówiłem o tych ośrodkach badawczych naszych, naprawdę mamy znakomitych naukowców. Naprawdę mają oni często znakomite pomysły, które gdyby były realizowane przez rząd, podejmowane przez rząd, chociażby w przemyśle zbrojeniowym, który w dalszym ciągu na szczęście jeszcze u nas istnieje, to mogłoby to być koło zamachowe dla naszej gospodarki. Wykorzystać fantastyczne pomysły naszych naukowców, wesprzeć ich działania również środkami finansowymi, też w charakterze tej inwestycji w przyszłość, w naszą rodzimą, rozwój naszej rodzimej myśli badawczej, naukowej, a jednocześnie w nasz przemysł. To jest niezwykle istotne i to wymaga roztropnej działalności nowego rządu i władz publicznych.
Mówimy dzisiaj o społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. Trzeba powiedzieć, że większość w tej chwili produktów ma taki, powiem kolokwialnie, wsad informatyczny, tak? Nazywamy to nawet takim pojęciem internet rzeczy, że w zasadzie już każda nawet prymitywnie prosta rzecz posiada jakiś mikrokontroler z oprogramowaniem. Ten mikrokontroler najczęściej jest wyposażony w jakieś łącze Bluetooth czy inne i komunikuje się z jakimś innym systemem. Trzeba powiedzieć, że mamy w Polsce świetnych informatyków. Oni pełnią różne uznane funkcje w firmach globalnych. Trzeba powiedzieć, że w tych największych gigantach informatycznych światowych jest tak, że wokół nich tworzą się średnie i małe firmy, czasami kilkuosobowe. I tutaj jest wspaniały pole do popisu dla polskiego sektora, tym bardziej, że te firmy informatyczne coraz częściej lokują swoje siedziby na terenie Polski. Przedtem takim modnym krajem były Indie, w tej chwili w Polsce coraz więcej tych firm jest. Osobnym jakby dużym zagadnieniem jest to, o czym tutaj pan minister Kamiński mówił, czyli zaawansowane technologie, które powstają w laboratoriach, w głowach badaczy czy uczonych, ale oczywiście także z tym wsadem najczęściej informatycznym. No tutaj przykład Pendolino jest dobrym takim przykładem, bo wszyscy mniej więcej wiemy, o co chodzi, ale takich przykładów jest więcej. Cały sektor zbrojeniowy to samo. Przecież my od jakiegoś czasu mówimy o zdolności militarnej naszego państwa. Jakby często dla niektórych to się kojarzy z zakupem helikopterów czy innego uzbrojenia za granicą, podczas kiedy tak naprawdę o sile militarnej państwa decyduje jego gospodarka. To, że te sprzęty militarne mogą być serwisowane i zasilane, no bo to tylko, że jakaś amunicja jest potrzebna, jakieś paliwo, to oprogramowanie trzeba ciągle modyfikować, więc wydaje się, że spory udział w tym przemyśle zbrojeniowym powinien mieć udział tutaj gospodarki krajowej. Oczywiście można tutaj przytoczyć inne, no w zakresie medycyny mamy też wiele, w zasadzie nie ma takiego sektora, gdzie nie mielibyśmy znaczącego miejsca. Muszę powiedzieć, że ostatnio mówimy o kopalniach, a ja muszę powiedzieć, że uczestniczę w takim dużym projekcie europejskim badania sejsmiczności Ziemi. To ma związek z kopalniami, ale nie tylko. I okazuje się, że zespoły polskich naukowców, no mają jedną z kluczowych ról tutaj w tych konsorcjach europejskich, gdzie nasze badania, nasze osiągnięcia są wręcz wzorem dla wielu innych. Myślę, że jest wiele takich obszarów, nie o wszystkich tutaj wiemy. Natomiast myślę, że poza tym systemem wsparcia, czyli ulgi podatkowe czy inne, no jest kwestia takiej życzliwości, jakiegoś pomysłu, bo w zasadzie w tej chwili często jest tak, że pomysł rządzących kończył się na tym, że napisano ustawę. Ona często była nie najlepszą ustawą, natomiast wiemy, że ustawa jest tylko pewną formą prawną, którą to formę trzeba wypełnić treścią, jakimiś pomysłami, jakimiś priorytetami. Dopytywaliśmy się często, jaka jest strategia badań naukowych w Polsce, strategia rozwoju szkolnictwa wyższego, więc to są takie pytania, które jakby równolegle, nie mówię, że od nich trzeba zacząć, bo to nie ma czasu, żeby od czegoś zaczynać. Tutaj trzeba równolegle wiele prac prowadzić i myślę, że tak jak w przypadku Pendolino, no my się szczycimy tym, że są zamówienia publiczne, ale można te zamówienia publiczne mądrze kierować, prawda? Bo zamówienia publiczne mają tą cechę, że wymuszają pewną konkurencję. No ale to może być konkurencja między zespołami polskimi przecież, prawda? Więc tutaj jest ogromne pole do popisu i myślę, że naprawdę w pewnym wspólnym wysiłku, ale tutaj jest kwestia odwrócenia podmiotowości. Celem nie może być budżet, przed którym klęczymy i się modlimy. Budżet to jest tylko narzędzie. Podmiotem jest człowiek, jest rodzina, prawda? Jest państwo, więc jakby patrząc na to, jeżeli ktoś podejmuje decyzję o likwidacji kopalń, a zapomina o tych osobach, które tam pracują, tylko że budżet zaoszczędzi tyle, no ale będzie musiał asygnować pewne kwoty na zasiłki dla bezrobotnych, na inne rzeczy. Więc tutaj myślę, że to ta zmiana myślenia, myślę, że tutaj wiele ostatnich wystąpień pani Szydło, naszej kandydatki na premiera Prawa i Sprawiedliwości, one właśnie dobrze się koncentrują, właśnie rozwiązywania bardzo konkretnych spraw, bo sprawy państwa składają się z bardzo konkretnych, małych spraw, które mają wymiar i ludzki, i gospodarczy, i finansowy. Myślę, że tu nie ma sprzeczności, można to w zgodzie rozwiązywać.
Pan Maciej Wąsik.
Jeśli można tutaj coś dodać, to powiem tak, że jest potrzebna po prostu polityka gospodarcza rządu. Ta polityka musi mieć na celu określone rzeczy. Ja powiem tak, że nikt we Francji nie wyobraża sobie, żeby policja francuska jeździła innymi samochodami niż francuskimi. Nie ma mowy, żeby w Niemczech inne samochody niż produkowane w Niemczech wygrały przetarg dla policji niemieckiej. A u nas kupujemy za 13 miliardów złotych, mając w Polsce fabryki, które produkują doskonałe helikoptery, zakupujemy za 13 miliardów złotych we Francji Caracal. Ja zupełnie nie rozumiem tej transakcji, zupełnie nie rozumiem, czemu ona ma służyć, bo przecież i włoskie Augusty i amerykańskie Blackhawki to są świetne...
Produkowane
w Polsce. To są świetne śmigłowce, które dobrze mogą służyć polskiej armii. Mało tego. Jak wiadomo, zamówienia rządowe zbrojeniowe często są kluczem do nakręcania koniunktury w przemyśle. I obecnie we Francji, Francuzi cieszą się, że dostaną 13 miliardów złotych, to jest kilka miliardów euro, na to, że będą produkować i sprzedawać i dostarczać Polakom karakalle, a już są zwolnienia grupowe w Świnniku i w Mielcu, gdzie mogłyby być produkowane, też zagraniczne, ale produkowane w większości w Polsce helikoptery. Ja tego nie rozumiem. Mało tego, tutaj nie obowiązuje ustawa prawo zamówień publicznych przy zamówieniach zbrojeniowych. Rząd mógł dowolnie skierować ten strumień pieniędzy. Zupełnie tego nie rozumiem. Z informacji, które ja posiadam, to tak naprawdę dużo bardziej opłacalne byłoby zakupienie tych samolotów w Polsce. Taka polityka gospodarcza rządu jest polityką skakania w przepaść. I nigdy nie stworzymy miejsc pracy, jeżeli będziemy tak ogromne zamówienia rządowe kierować na Zachód.
Czy to panów zdaniem też jest jedna z tych afer, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, począwszy chyba od hazardowej, poprzez stoczniową, autostradową, gdzie mnóstwo przedsiębiorców padło na kontraktach Amber Gold, teraz afera taśmowa. No, można by pewnie jeszcze kilka
innych...
I właśnie,
ojcze, afera informatyczna.
I informatyczna.
Która doskonale jakby pasuje do naszego tematu. W związku z napływem funduszy unijnych ten rząd obiecał Polakom, że dokonano głębokiego skoku, jeżeli chodzi o informatyzację administracji publicznej. W szeregu instytucjach rządowych, centralnych instytucjach rozpisano przetargi informatyczne na setki milionów złotych. Setki milionów złotych. To są potwornie drogie przetargi i okazuje się, że nagle dowiadujemy się po jakimś czasie, że doszło do gigantycznej afery. Rozmiary tej afery do tej pory są ukrywane starannie przed opinią publiczną. Wiemy, że doszło do ustawiania przetargów, do kryminalnego procederu w kluczowych instytucjach państwowych i do takich również odpowiedzialnych za ściganie korupcji. Jeżeli dowiadujemy się, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Komendzie Głównej Policji doszło do ustawienia przetargów informatycznych, rozstrzygnięto te przetargi w wyniku przestępstwa. Jeżeli dowiadujemy się, że agencje wojskowe, również w agencjach wojskowych doszło do korupcji przy tych przetargach, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Głównym Urzędzie Statystycznym, no na Boga, no to jest jakieś szaleństwo, prawda? A na nasze pytania, kiedy my, jako posłowie opozycji, domagaliśmy się od prokuratora generalnego w Sejmie informacji, co na ten moment prokuratura ustaliła, ile przetargów rządowych było objętych no, patologią korupcji, przestępczą działalnością urzędników tego rządu. Takiej informacji nam odmówiono. Marszałek Sejmu, ówczesny marszałek Sikorski, zablokował tę informację, chociaż sam wcześniej, jako minister spraw zagranicznych, nie doprowadził do sytuacji, że w jego resorcie w sposób czytelny, transparentny i uczciwy przeprowadzono te przetargi. W te przetargi były zaangażowane poważne fundusze unijne, potężne fundusze unijne. Prawo unijne mówi jasno, jeśli doszło do przestępstwa przy wykorzystaniu funduszy unijnych na terenie jakiegoś kraju, to ten kraj będzie musiał zwrócić te środki do Unii Europejskiej. Unia Europejska tego nie odpuści. Te śledztwo, to była właśnie jedna z kolejnych afer. Same nawet władze obecne mówiły, że najprawdopodobniej jest to jedna z największych afer korupcyjnych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Tak naprawdę no w dalszym ciągu my jako obywatele niewiele wiemy, jakie są ustalenia prokuratury, jakie są ustalenia organów ścigania. Wiemy tak naprawdę, że organy ścigania dotarły tylko i wyłącznie do jednego z dyrektorów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który został aresztowany i któremu postawiono zarzuty. Jeden z wiceministrów spraw wewnętrznych również otrzymał zarzut, ale nie udziału w procederze korupcyjnym, ale braku nadzoru. No na Boga, no jak to możliwe, że tyle przetargów w centralnych instytucjach państwa polskiego zostało ustawionych, rozstrzygniętych w wyniku przestępstwa i kolejne miesiące sprawa ta jest jakby chowana pod dywan, nie ma swojego epilogu. dialogu w sądzie, bo to już powinny akty oskarżenia płynąć do sądu, a tak naprawdę politycy, którzy czy to brali udział w tym procederze, no tego nie wiemy, prokuratura nic na ten temat nie mówi, ale co najmniej no, doprowadzili do sytuacji, że tak ogromne środki publiczne zostały sprzeniewierzone i trafiły do rąk ludzi, którzy dopuścili się przestępstw, no nie znalazło żadnego finału. No, tak nie może funkcjonować w demokratycznym systemie państwo.
Dzisiaj,
to jest po prostu skandal.
Dzisiaj kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości, pani Beata Szydło, Prawo i Sprawiedliwość, otworzyli taką zaaranżowaną oczywiście restaurację Ewa i Przyjaciele, przypominając o tych aferach, z którymi mieliśmy do czynienia w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Ewa Kopacz była nieco skonfundowana wiadomością o tym, ale mówi też, że nikt z afery taśmowej przecież nie ma wyroku sądowego, a z list Prawa i Sprawiedliwości startują osoby, które taki wyrok mają. Zapewne miała tutaj i pana ministra, i pana Macieja na myśli. Chodzi o aferę gruntową i wyrok z marca tego roku. Wiem, że po pół roku przyszło także uzasadnienie do wyroku. Gdyby panowie zechcieli do tej sprawy się też odnieść.
Ja może zacznę od tego, bo tyle tych afer mamy, że część naszych słuchaczy może już nie pamiętać, o co chodziło w aferze gruntowej. Otóż afera gruntowa to była afera związana z tym, że dwóch współpracowników byłego ministra rolnictwa Andrzeja Lepera w zamian za korzyści majątkowe zobowiązało się wobec przedsiębiorców do tego, że doprowadzi do odrolnienia gruntów, które odrolnione z mocy prawa być nie powinny. Domagali się łapówek, wykorzystywali wpływy. Te osoby zostały ujęte przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w okresie, kiedy my kierowaliśmy tą instytucją. Zostały osądzone. Jeden z głównych bohaterów tej afery, doradca Andrzeja Lepera, pan Piotr Ryba, otrzymał wyrok 2,5 roku więzienia. W międzyczasie ja dalej byłem szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Maciej Wąsik był moim zastępcą, mimo zmiany rządu, ponieważ szef CBA ma kadencję, przy okazji nowego rządu, którego premierem został Donald Tusk, dalej prowadziliśmy to, do czego zostaliśmy zobowiązani, czyli prowadziliśmy działalność wykrywczą dotyczącą korupcji. Doszło do sytuacji, w której zebraliśmy materiał odnoszący się do afery hazardowej, czyli nielegalnego wpływu na kształt ustaw hazardowych. Ten materiał został ujawniony przez nas premierowi Tuskowi, tak żeby zapobiec skutkom negatywnym dla budżetu państwa z tytułu tej afery. W tym momencie no, uznano, że musi znaleźć się silny pretekst, żeby skrócić moją kadencję. Wówczas użyto prokuratury, postawiono mi zarzuty rzekomego przekroczenia uprawnień w związku z wykryciem tej afery wcześniejszej gruntowej dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa i doradców szefa samoobrony Andrzeja Lepera. To był pretekst dla Donalda Tuska, żeby odwołać mnie z funkcji, skrócić kadencję. Po wielu, wielu miesiącach sprawa trafiła do sądu i chcę tutaj przypomnieć słuchaczom, że wyrok, o którym mówimy, nie był pierwszym orzeczeniem w sądu pierwszej instancji w tej sprawie. Otóż pierwszy wyrok sądu był wyrokiem całkowicie uniewinniającym mnie i moich współpracowników, w tym Macieja Wąsika, od wszelkich zarzutów prokuratury. Sędziowie, którzy orzekali w tej sprawie, stwierdzili, że brak jest cech przestępstwa. Oddalili wszystkie zarzuty prokuratury. Prokuratura odwołała się do sądu apelacyjnego, ten nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd pod pretekstem takim, że sędziowie nie przeprowadzili całego postępowania przed sądem, ale uznali, że analiza dokumentów jest wystarczająca, aby uznać, że do przestępstwa nie doszło. No i mamy sytuację tego typu, że znalazł się sędzia, który stwierdził pół roku temu, że doszło do złamania prawa przez nas, przez moich współpracowników i przeze mnie. Zostaliśmy skazani na drastyczne wyroki. 3 lata więzienia, 10 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. To jest wyrok nieprawomocny. Pan sędzia, który wydał ten wyrok, no fakty są takie, że właśnie w momencie, kiedy była kampania prezydencka Andrzeja Dudy, czyli w marcu, ten wyrok został wydany 7 miesięcy temu. 7 miesięcy pisał uzasadnienie, chociaż kodeks postępowania karnego mówi, że termin instrukcyjny to 2 tygodnie, czyli sędzia wydając wyrok powinien być przygotowany w pełni do tego, w ciągu 2 tygodni napisać uzasadnienie tak, żebyśmy mogli się odwołać. Ten sędzia czekał 7 miesięcy. Z tego, co się dowiedzieliśmy, bo jeszcze nie otrzymaliśmy tych uzasadnień, dopiero wtedy będziemy mogli się odwołać do Sądu Wyższej Instancji, aby rozpatrzył ten wyrok, więc czekał 7 miesięcy. To orzeczenie, to uzasadnienie ma, z tego co wiemy, 400 stron, z czego 200 stron to jest uzasadnienie, które on utajnił. My mamy 2 tygodnie, to nie jest termin instrukcyjny, ale tylko i wyłącznie 2 tygodnie na napisanie odwołania. Oczywiście uczynimy to, aczkolwiek no, zwracam uwagę, że znowuż pojawia się to w tym momencie w szczytowym okresie kampanii parlamentarnej. I ja traktuję to, te potężne uzasadnienie, prawda, 400-stronicowe w kontekście 2 tygodni na to, że musimy napisać uzasadnienie, odpowiedź na ten wyrok, no, jako próbę ograniczenia no, swobody obrony. Ale to jest kwestia sędziego, który tak naprawdę też postawił w niezwykle kłopotliwej sytuacji swoich kolegów z tego samego sądu, którzy wcześniej orzekli, że nie ma żadnego przestępstwa, że przestępstwo nie zaistniało. Zrobimy to, mamy 2 tygodnie czasu, w najbliższych dniach odbierzemy te uzasadnienia. Mam nadzieję, że ktoś rozsądny i poważny zajmie się tą sprawą w wyższej instancji i że jestem całkowicie spokojny, że orzeczenie będzie takie jak pierwotne orzeczenie. Jeszcze tylko wiem, że to może troszkę dużo informacji, ale zwracam uwagę na jedną rzecz, że również tę sprawę badała Komisja Śledcza Sejmowa do spraw nacisków. Komisja, w której zdecydowaną większość mieli przedstawiciele obecnego ugrupowania rządzącego, i ta komisja w swoim końcowym raporcie nie stwierdziła żadnych uchybień, nie postawiła nam żadnych zarzutów. Czyli nawet nasi wrogowie polityczni nie znaleźli niczego, co mogłoby dla nas być kłopotliwe, czy mogłoby świadczyć o tym, że naruszyliśmy prawo, bo jestem przekonany, że zarówno ja, jak i moi współpracownicy prawa nie naruszyliśmy i działaliśmy w interesie publicznym.
Już oddaję głos panu Maciejowi Wąsikowi, ale też w tym kontekście i również wypowiedzi pani premier, panie ministrze, jest pan prezentowany jako ta czarna twarz Prawa i Sprawiedliwości przez obecną koalicję rządową. No i nie tylko, bo i Zjednoczoną Lewicę także i wszystkie w zasadzie te partie, które w parlamencie dzisiaj występują. A z drugiej strony prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na warszawskim Żoliborzu ostatnio używa wobec pana takiego określenia bohater naszych czasów.
To może ja powiem, bo pewnie nie wszystko wypada Mariuszowi Kamińskiemu o sobie powiedzieć, ale zresztą, szanowni państwo, powiem tak, że Mariusz Kamiński, kiedy został odwołany z funkcji szefa CBA, już nie będę tak w szczegółach opowiadał, ale otrzymał z CBA bardzo wysoką odprawę i odesłał do CBA tą odprawę. CBA jeszcze raz mu wysłało tą odprawę, więc Mariusz Kamiński, proszę państwa, ta odprawa to niebagatelna kwota, to było 130 tysięcy złotych. Przekazał, bo był to rok, kiedy była powódź w Polsce, dla Caritas Polska, dla powodzian. Nie miał co do tego wątpliwości. Nigdy się tym nie chwali, nigdy o tym nie mówi. I myślę, że to jest najlepszy fakt, żeby wyrobić sobie zdanie na temat Mariusza Kamińskiego. Ja przyznam się, że jestem dumny, że mogłem pracować z Mariuszem Kamińskim zarówno w CBA, jak i towarzyszyć mu w jego drodze politycznej. I powiem państwu tak, że zdecydowanie wolę być skazany razem z Mariuszem Kamińskim niż uniewinniony z Beatą Saficką. Powtarzam to wielokrotnie.
Ja może tylko dziękuję, Maćku, za te miłe słowa, ale zwracam jeszcze uwagę na jedną rzecz, że gdyby pani premier dzisiaj w odpowiedzi jakby na przypomnienie afer Platformy Obywatelskiej, kiedy użyła argumentu, że na listach PiS jest osoba skazana wyrokiem sądowym, użyła mojego nazwiska, powiedziała Mariusz Kamiński skazany wyrokiem sądowym, mógłbym ją pozwać w trybie wyborczym o zniesławienie, ponieważ ani ja, ani Maciej nie jesteśmy skazani przez sąd, bo to by oznaczało, że zapadł prawomocny wyrok. To jest wyrok w pierwszej instancji, nieprawomocny. Powtarzam jeszcze raz, pierwsze orzeczenie w tej sprawie było całkowicie uniewinniające dla nas. To jest drugie orzeczenie nieprawomocne w pierwszej instancji. Mamy 2 tygodnie, żeby się odwołać, mimo tego, że ten sędzia nie chce komentować, nie chce tutaj mówić o tym, dlaczego on to robi, bo mogę tylko domniemywać, ale robi wszystko, żeby utrudnić nam obronę. Natomiast my oczywiście jesteśmy spokojni, w sposób rzeczowy odwołamy się do drugiej instancji i no, nie mam wielkiej wiary w nasz wymiar sprawiedliwości, ale, ale są jeszcze uczciwi sędziowie. Mam nadzieję, że ktoś poważny i uczciwy zajmie się tą sprawą. Wtedy jestem przekonany, że tak jak pierwotnie, wyrok może być tylko jeden uniewinniający dla moich współpracowników i tym samym dla mnie.
Zapraszamy Państwa do rozmów z naszymi gośćmi. Pan senator, profesor, doktor habilitowany Kazimierz Wiatr, pan poseł Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i pan Maciej Wąsik, radny Sejmiku Mazowieckiego. Numery telefonów do studia 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 Polski Południowej. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200. Telefony dla zagranicy 655-2333 oraz 655-2366. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przepraszam. Czy mogłabym zająć jakiś głos?
Jest pani na antenie. Kto mówi? Skąd?
Z Warszawy mówię.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Czy już mogę mówić?
Od początku tak. Prosimy.
Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich w studio. I mam takie pytanie. Kiedy będzie... Bo ja jestem prawdziwą warszawianką, nie w koszyczku przywieziono. I zapytam, pytam się państwa, kiedy będzie zniesiony dekret Bieruta? Dosyć tego bolszewizmu. Kiedy będzie zniesiony? Bo przecież to jest skandal, co się dzieje w Warszawie. Przecież, Boże kochany, przecież to ręce opadają. Przychodzą komuniści i zajmują wszystko, co tylko można. Czekam na odpowiedź.
Dziękuję bardzo. To może pan Maciej Wąsik.
Ja powiem tak, że dekret Bieruta jest niezwykle poważnym problemem w Warszawie i problemy własnościowe po tym dekrecie. Znaczy, ogromną część warszawiaków pozbawiono tego majątku.
Powiedzmy, o co chodzi, bo poza
Warszawą.
Chodzi
o dekret wydany przez Bolesława Bieruta, który odbierał tak naprawdę właścicielom w Warszawie ich własność, własność ziemi, własność nieruchomości. Po czasie, kiedy upadł komunizm, właściciele, jak gdyby, co jest rzeczą normalną, starają się o zwrot tych nieruchomości, a w tych nieruchomościach, często są to domy komunalne, mieszkają obecnie ludzi, dochodzi do potężnych problemów społecznych. I oceniono, że gdyby teraz cofnąć ten dekret i zwrócić wszystkie nieruchomości, albo zapłacić odszkodowanie tam, gdzie można zwrócić, to Warszawy kosztowałoby to 17 miliardów złotych. Jest to ogromna spuścizna po komunizmie i jedno można tutaj powiedzieć, że na pewno Warszawa sobie z tym sama rady nie da, ale problem jest taki, że nie można jednej krzywdy naprawiać drugą krzywdą. Nie można zrobić tak, że nagle kazać się ludziom wysiedlać z mieszkań komunalnych tylko po to, żeby spadkobiercą albo następcą prawnym byłych właścicieli te kamienice oddać. Problem jest naprawdę ogromny i oczywiście jest coś takiego jak święte prawo własności, które jest podstawą demokratycznego państwa i naprawdę te rozumiemy te roszczenia i te roszczenia muszą być zaspokojone. Natomiast Warszawa jako miasto sama sobie rady z tym nie da. Na pewno będzie potrzebna ogromna pomoc budżetu państwa dla Warszawy i do rozwiązania tych problemów. Na pewno nie da rady się tego zrobić przez rok, dwa, trzy, a już wiele lat zmarnowano. Już można było chociażby pewne wpływy z prywatyzacji przeznaczyć na choćby pomoc Warszawie, żeby te problemy własnościowe rozwiązać. No niestety zapomniano jak gdyby o tym problemie, a problem narasta.
Ale tu jest jeszcze jeden aspekt, którego niestety nie można pominąć milczeniem i który też powoduje no, złą atmosferę wokół reprywatyzacji w Warszawie, czyli aspekt no, przestępczej działalności, a nawet można mówić o tych grupach przestępczych, które wyspecjalizowały się w wyłudzaniu majątku po byłych właścicielach.
W Krakowie, prawda, tak, chociażby, czy w Łodzi.
Ten problem występuje. Po prostu osoby związane z grupami przestępczymi, posługując się często sfałszowanymi dokumentami sprzed wielu lat, usiłują doprowadzić, a często robią to skutecznie, do reprywatyzacji mienia, często po ofiarach II wojny światowej. I to budzi ogromny protest, bo zachowują się w sposób naprawdę wobec lokatorów tych kamienic, które odzyskują z naruszeniem prawa, w sposób bezwzględny, a poza tym jest kwestia tutaj niezwykle słabej działalności ze strony organów ścigania, które nie potrafią się przeciwstawić temu przestępczemu procederowi. Natomiast w Warszawie sytuacja jest niezwykle dwuznaczna, ponieważ w niezwykle dwuznacznej roli występuje tutaj pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. I mówimy o tym z pełną świadomością, podnosiliśmy to już wielokrotnie, apelowaliśmy do pani Gronkiewicz-Waltz, aby jej rodzina, jej najbliżsi rozliczyli się z mienia pożydowskiego, które przejęli w postaci kamienicy przy ulicy Noakowskiego. Tę sprawę opisywały media. Otóż w latach, po roku 2000, mąż pani prezydent Gronkiewicz-Waltz odzyskał kamienicę przy ulicy Noakowskiego. Okazuje się po analizie dokumentów, że w oparciu o sfałszowane po II wojnie światowej dokumenty. Wiemy już, że z całą pewnością rodzina pani prezydent Warszawy nie powinna była tej kamienicy odzyskać, ale to się stało. Ta kamienica została już sprzedana następnym właścicielom. No myślę, że państwo Walcowie, zwłaszcza pan Walc, prawda, no odniósł z tego tytułu bardzo duże profity materialne i mimo naszych apeli, aby te pieniądze zostały zwrócone, ponieważ jeszcze istnieją spadkobiercy, rzeczywiści, prawdziwi spadkobiercy tej kamienicy, myślę tu chociażby o panu Stanisławie Likierniku, powstańcu warszawskim pochodzenia żydowskiego, który mieszka we Francji, który rzeczywiście jest spadkobiercą zamordowanych w czasie II wojny światowej właścicieli tej kamienicy, żeby zwróciła te pieniądze. Być może część z nich powinna być przeznaczona na cele publiczne, ale do tego nie doszło. I to jest sytuacja też, że pani prezydent Warszawy, apelując o wsparcie, prawda, dla Warszawy finansowe ze strony państwa polskiego, żeby te roszczenia, w wielu wypadkach oczywiście słuszne i zasadne, spadkobierców rzeczywistych, byłych właścicieli, były jakoś tam kompensowane, żeby mieszkańcy Warszawy z tego tytułu nie odnieśli zbyt dużych strat finansowych, mówię o budżecie miasta, to ona sama jako pierwsza powinna tę sprawę wyjaśnić do końca i pieniądze, które nie należały się jej rodzinie, powinny zostać przez nią zwrócone. To jest kwestia jakby honoru osoby pełniącej funkcje publiczne. To jest absolutnie nie do zaakceptowania. Mimo naszych apeli ta pani unika tego tematu jak ognia, chociaż dowody w sprawie sfałszowania dokumentów, które doprowadziły do reprywatyzacji tej kamienicy, są oczywiste i nie podlegają kwestionowaniu. Ja nie mówię o plotkach, mówię o faktach, proszę państwa. Niestety taką mamy prezydent Warszawy, pięknego, dumnego miasta ze swoją tragiczną i wspaniałą historią. Dziś na czele tego miasta stoi prezydent, która ma duży problem z racji tego, że jej najbliżsi odzyskali w sposób nielegalny mienie, które im się nie należało. Są beneficjentami patologii, jaka jest związana z reprywatyzacją.
Proszę, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże. Czy mogę rozmawiać?
Tak, słuchamy. Proszę tylko powiedzieć, kto mówi, skąd telefon.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Janka. Ja chciałam po prostu zapytać się po prostu o... No dzisiaj jest taki szczególny dzień dla Pana Jezusa, dla wybory oczywiście. Bardzo to jest tak ważne dla nas, wszystkich Polaków. Ale chciałam się odnieść do tego, że jak, no było takie zdanie powiedziane, na przykład, że jak wygramy wybory, to zmienimy Polskę. Ale jest takie też powiedzenie, że bez Boga i do proga, no wydaje mi się, że mamy 7 dni w tygodniu, a ten jeden dzień dla Pana Jezusa, no bez Niego, to po prostu choćbyśmy nawet wygrali te wybory, to dzięki Panu, ale bez Boga, bez Pana Jezusa, jeśli On będzie elementem dekoracyjnym, to no, że nic z tego i tak nie zrobimy, bo On jest na pierwszym miejscu i Jemu chwała i cześć i uwielbienie i tak brakuje mi tego i dlatego tak, przepraszam, zadzwoniłam, że dzisiaj ten dzień czyż nie powinniśmy uwielbiać Jezusa Chrystusa? Wybory, owszem, z wielkim szacunkiem tam dla kapłanów.
Tak, pani Janko, bardzo dziękuję, bo właśnie te rozmowy zakończymy także modlitwą na zakończenie dnia. Wcześniej apel jasnogórski, wcześniej modlitwa różańcowa, wcześniej nieszpory, wcześniej koronka do Bożego Miłosierdzia, nauczanie Ojca Świętego, modlitwa przedpołudniowa, anioł pański z Ojcem Świętym, nauczanie papieża, szukając Słowa Bożego, transmisja mszy świętej, poranny różaniec, jutrznia i modlitwa poranna. To wszystko dzisiaj na antenie Radia Maryja. Było. Bardzo dziękuję, pani Janko. Proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? Prosimy. Ktoś nie wyłączył telefonu. Może tutaj? Proszę, Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy.
Halo?
Słuchamy panią. Jakieś trudności chyba z komunikacją. Może tutaj? Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, czy słyszymy
Mogę
się?
Mogę zabrać głos w dyskusji?
Oczywiście, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
ja
i
mam
zawsze.
Tylko jedną sprawę.
A kto mówi, skąd
po
telefon?
Prostu, tak, Lucyna z Łodzi.
Dziękuję.
Ja po prostu uważam, że zbyt dużo jest afer i bardzo dużo niewyjaśnionych spraw i wszelkiej krzywdy ludzkiej i wszystko zaczęłabym od weryfikacji sędziów. Wierzę, że ci dobrzy się obronią, a ci, którzy mają na sumieniu nieczyste sprawy, odejdą. Jest bardzo dużo młodej kadry, która wejdzie na to miejsce i będzie sprawiedliwie rozsądzała. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Reforma wymiaru sprawiedliwości jest jedną z głównych reform, jakie chce przeprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. My sobie zdajemy sprawę, no ja nie chcę mówić tutaj osobiście o krzywdach, jakie doznali moi współpracownicy przy okazji tych procesów, jakie przeciwko nam są wytaczane z racji działalności antykorupcyjnej. To już jest sprawa taka, że my musimy jakby brać to pod uwagę, kiedy zdecydowaliśmy się walczyć z korupcją w naszym kraju. Ale widzimy to, co się dzieje w sądach, jaka jest arogancja, jaka często jest pogarda wobec prostych ludzi, którzy przed tymi sądami muszą stawać w różnych sprawach. Mamy cały szereg przecież szokujących przykładów działań sędziów w sprawach zupełnie niezwiązanych z polityką, chociażby odbieranie dzieci biednym rodzinom. No to już zaczyna być naprawdę zjawisko głęboko niepokojące i patologiczne. Wsadzanie do więzienia osób niepełnosprawnych umysłowo. Przecież mieliśmy taką sytuację dramatyczną, że za kradzież roweru osoba opóźniona jakby intelektualnie, w sposób oczywisty osoba, która nie powinna trafić do więzienia trafiała. No to są sytuacje głęboko niepokojące, świadczące o takim braku empatii, braku poczucia sprawiedliwości w sądach. No to jest coś, na czym nie możemy przejść obojętnie. Środowisko sędziowskie po roku 89 nigdy nie podlegało najmniejszej weryfikacji, a przecież w okresie PRL-u, w okresie komunizmu wielu sędziów sprzeniewierzyło się idei sprawiedliwych sądów, prawda, niezawisłości sędziowskiej. Ci ludzie dalej orzekali, wychowywali nowe kadry. Więc Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowany projekt reform, projekt zmian w tym zakresie. One są wieloaspektowe. Pierwsza rzecz, od której zaczniemy, szanowni państwo, to jest jawność deklaracji i oświadczeń majątkowych sędziów. Sędziowie jako funkcjonariusze publiczni mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Jest to jedna z nielicznych grup zawodowych, której oświadczenia majątkowe pozostają tajne dla opinii publicznej. Politycy, parlamentarzyści, ministrowie mają obowiązek składania takich oświadczeń i one są zamieszczane w internecie.
Tak? Będzie zapewne argument, że państwo startujecie, jesteście wybierani, więc z tym wiąże się też ta transparentność. Sędziowie to inna zasada.
Nie do końca, ojcze, ponieważ wysocy urzędnicy państwowi nie są wybierani w wyniku wyborów na swoje funkcje, a mają taki obowiązek i ich oświadczenia są znane opinii publicznej, tak żeby każdy wyborca, każdy obywatel mógł sobie zobaczyć. Pensje osób pełniących funkcje publiczne są jawne. Czy majątek, jaki jest w posiadaniu danego urzędnika, danego funkcjonariusza publicznego, no jest adekwatny do zarobków, jakie on uzyskiwał. Sędziowie traktują to jako temat tabu. dostać środowisko, to zachowuje się w sposób histeryczny, kiedy pojawiają się oczywiste zupełnie postulaty. Szanowni Państwo, władza sądownicza jest władzą publiczną, utrzymywaną z podatków obywateli. Obywatele mają prawo wiedzieć, kto ma tak ogromną władzę nad nimi. To jest ogromny zakres władzy. Ta władza musi być szczególnie transparentna i budzić szczególne zaufanie opinii publicznej. Wszystkie sondaże na temat zaufania do sądów przeprowadzane przez na przestrzeni ostatnich lat przez ośrodki badania opinii publicznej pokazują niesamowitą tendencję i tendencję całkowicie kompromitującą dla wymiaru sprawiedliwości. Około 75% Polaków od wielu lat w tych badaniach opinii publicznej wykazuje brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości i do sądów. I nikt nie wyciąga z tego najmniejszych wniosków. Więc pierwszy krok to przyjrzyjmy się, kto sądzi, bo jest to władza niesłychanie potężna. Władza sędziego jest władzą niesłychaną. Jest bardzo silną władzą. Więc my jako obywatele chcemy wiedzieć, kto nas sądzi. Kto tę władzę wykorzystuje? Jaki jest jego stan majątkowy, prawda? Czy w sposób uczciwy ten majątek wszedł w posiadanie danej osoby? Drugi krok, no to jest kwestia dochodzenia do zawodu sędziego. Otóż w tej chwili, no po studiach prawniczych, po kilkuletniej aplikacji, młody sędzia orzeka o sprawach fundamentalnych dotyczących wolności innych ludzi, dotyczących spraw majątkowych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I my uważamy, że zawód sędziego to powinien być ukoronowaniem zawodów prawniczych. Czyli chcemy, żeby to były osoby dojrzałe emocjonalnie, kompetentne, dojrzałe również i doświadczone zawodowo. A więc chcemy, aby zawód sędziego mógł wykonywać osoby dopiero po ukończeniu 35 roku życia, które minimum 5 lat pracowały w innym zawodzie prawniczym, jako adwokat, jako prokurator, jako radca prawny, żeby to było i osoby doświadczone, i emocjonalnie dojrzałe. No mamy sytuację rzeczywiście, że bardzo młodzi ludzie zachowują się w sposób taki, jakby byli Panem Bogiem na sali sądowej. Arogancja, niesłychana pewność siebie, niczym nieuzasadniona, brak empatii właśnie dla ludzi, którzy stają przed sądami w różnych sprawach, nie tylko jako oskarżeni, ale jako świadkowie, jako strony w procesach cywilnych. No tak nie może być. I oczywiście jest kwestia immunitetów sędziowskich. Uważamy, że sędziowie, którzy wchodzą w konflikt z prawem, a są takie sytuacje, którym prokuratura chce postawić zarzuty łamania prawa, a często się tak zdarza, niestety, no powinni w sposób efektywny być tego immunitetu pozbawieni, tak żeby no, ich czyny ewentualne przestępcze mogły być osądzone. W tej chwili mamy sytuację taką, że o tym, żeby uchylić immunitet sędziemu, tak aby mógł on odpowiadać karnie za ewentualne przestępstwa, których się dopuścił, o tym decyduje sama korporacja sędziowska. Jest niezwykle mało przypadków. Niezwykle mało przypadków, aby sędziowie uchylili innemu sędziemu immunitet, tak aby mógł on ponieść odpowiedzialność karną, a nawet dyscyplinarną. No to są sprawy szokujące, ale tak to wygląda, więc chcemy zmienić zasady uchylania immunitetu sędziom podejrzewanym o łamanie prawa, tak aby nie korporacja sędziowska decydowała o tym, ale inne ciało poza tą korporacją.
Czy nie obawiacie się, tutaj tak dopytam państwo, że tego typu zmiany będą, oczywiście będzie kontrreakcja ze strony środowiska sędziowskiego, a tym samym to środowisko będzie wykorzystywane przez media, które niekoniecznie muszą zmienić nastawienie choćby do Prawa i Sprawiedliwości, nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy w Polsce po październikowych wyborach, że znowu będzie ta przyklejana łatka zamachu na demokrację, niezawisłość sądów.
Tak, to trzeba robić bardzo mądrze, bardzo roztropnie, wyjaśniać ludziom, dlaczego pewne działania są podejmowane, z czego to wynika, jakie są tego konsekwencje, i jesteśmy przygotowani do takiej rozmowy ze społeczeństwem, ale jednocześnie wiemy, widzimy to na każdym spotkaniu, że to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, absolutnie ludzie oczekują zmian w tym zakresie. Obywatele oczekują zmian. Nie można dłużej tolerować takiej sytuacji, że sędziowie stoją ponad prawem, że są państwem w państwie. To są ludzie, którzy mają ogromną władzę w swoich rękach i musimy dbać o to, żeby to byli ludzie jak najlepsi, transparentni, doświadczeni, przygotowani do pełnienia tak ważnej funkcji, żeby nie dochodziło w tym zakresie do najmniejszych nadużyć.
Pan senator Kazimierz Wiatr, profesor doktor habilitowany, pan minister Mariusz Kamiński, pan Maciej Wąsik, radny Sejmiku Mazowieckiego są dzisiaj w naszym studio, a równocześnie są to kandydaci pan senator dalej do Senatu, Ziemia Tarnowska, pan minister Kamiński z Warszawy do Sejmu i pan Maciej Wąsik
z północnego Mazowsza, Płock Ciechanów.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Niemiec.
Prosimy, panie Janusz.
Czy jestem już na antenie?
Tak, oczywiście.
Chciałem zadać dwa pytania. Mianowicie jedno do pana Mariusza Kamińskiego. Ja się włączyłem, nie wiem, czy te pytania były. Jeżeli były, no to trudno. Ale tak słyszałem, że właśnie sędzia, który sądził pana Mariusza, też nie pamiętam, jakie nazwisko, może pan Mariusz przypomni. Podobno jeszcze miesiąc temu słyszałem, że nie uzasadnił wyroku, który wydał na 3 lata, skazując pana Mariusza. To jest jedno pytanie. A drugie, jeżeli załóżmy Prawo i Sprawiedliwość uzyska kwalifikowaną większość, to zdaje się 310 głosów, to w jaki sposób mógłby właśnie ten skok, tak powiem, na trybunał, właśnie, które zrobiła większość rządząca, można by było to zmienić, prawda? Ewentualnie. Nie wiem, czy jasno wyraziłem.
Myślę, że tak, panie Januszu. Bardzo dziękuję. Na pierwsze pytanie już odpowiedź w zasadzie padła, że to uzasadnienie po 7 miesiącach mniej więcej zostało przesłane. Panowie mają 2 tygodnie na to, żeby teraz odwołać apelację.
Tak, przygotować odpowiednią argumentację prawną, złożyć apelację. I jeżeli chodzi o drugie pytanie, rzeczywiście, proszę państwa, no to, co zrobiła Platforma w ostatnim czasie, jest dla mnie wielkim skandalem. Konstytucja mówi o tym, że Trybunał Konstytucyjny liczy 15 sędziów. W tym momencie Platforma Obywatelska błyskawicznie zmieniła ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, tak, żeby ten Sejm jeszcze wybrał 5 następnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdyż pod koniec tego roku kończy się kadencja 5 sędziom i teoretycznie, no, zgodnie z oczywistymi zapisami ustawy, powinni być wybrani przez nowy Sejm. Doszło do sytuacji, że ten Sejm, Platforma i PSL i SLD, bo również SLD brało w tym udział, podzieliło się miejscami w Trybunale i wybrali 5 nowych sędziów, mimo tego, że nie zakończyła się jeszcze kadencja tych sędziów, którzy dopiero pod koniec tego roku kończą kadencję. Tak, aby uniemożliwić przyszłemu Sejmowi dokonanie tej wymiany sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja się kończy.
A te zmiany w przepisach nastąpiły po wyborach prezydenckich, tak?
Tak.
Przegranych przez Bronisława Komorowskiego. I można domniemywać, że Platforma, orientując się, że nastroje społeczne jednak nie idą w ich kierunku, próbuje zabezpieczać różnego rodzaju
przyczółki. Dokładnie tak. Próbuje się zabezpieczyć i to jest sytuacja, no, która wymaga głębokiego namysłu, jak zmienić ten stan rzeczy, no bo moim zdaniem jest to politycznie i moralnie niedopuszczalne, aby w ten sposób podchodzić do zapisów konstytucji, aby w ten sposób traktować, no, rzecz fundamentalną, jaką powinien być autorytet Trybunału Konstytucyjnego. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że tak naprawdę, chociaż konstytucja mówi o 15 sędziach Trybunału, tak naprawdę mamy 20 sędziów Trybunału w tym momencie.
Znaczy, to niestety trzeba powiedzieć tak, że w ostatnich miesiącach jakoś łatwo przychodziło obecnie rządzącej koalicji do łamania konstytucji i to jest bardzo niepokojące. Przecież, no, tutaj, jeżeli nawet ustawa o Trybunale Konstytucyjnym dopuszcza, no to wiemy, że wyższość konstytucji jest absolutnie święta i dbając jakby o jakiś minimum kondycji naszego państwa, zabiegaliśmy zawsze o to, żeby tą konstytucję absolutnie przestrzegać. i nawet gdyby istniały ważne powody, to staramy się zawsze ją przestrzegać. Natomiast tutaj Trybunał Konstytucyjny, ale także wiemy, że przecież to referendum, które się odbyło nieskutecznie, bo tam 7% było frekwencji, tam też przecież było naruszenie konstytucji, bo sprawa dotyczyła tego, że jakby konstytucja nie przewidywała w ogóle referendum w tej sprawie. Także to są takie rzeczy, które no to trzeba będzie dużo czasu, żeby odrobić to, bo łatwo się psuje państwo, dużo trudniej się odbudowuje autorytet pewnych instytucji.
Pan, panie senatorze, w Senacie obserwował to, jak pan mówi, psucie państwa. Ten rok 2015 to był rok szczególnie kuriozalnych przepisów prawnych.
To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że to jeśli dobrze sięgam pamięcią, to zaczęło się od tej konwencji antyprzemocowej. To jest nazwa zupełnie myląca, ponieważ tak naprawdę chodzi o ideologię gender, która nie wprowadza nic innego jak przymusową deprawację młodych ludzi od przedszkola i szkoły, prawda, gdzie w zasadzie nie liczy się tu wola rodziców, tylko jest przymus, tak, że jeżeli rodzice się nie zgadzają na demoralizowanie własnych dzieci, to idą do więzienia. No tak jest w Niemczech i wielu innych krajach Europy i ta ustawa, ta konwencja to właśnie przewiduje i muszę powiedzieć, że na nic zdał się tutaj bardzo mocny głos episkopatu, ale nie tylko, bo przecież uznawany przez chociażby Platformę Obywatelską autorytet w dziedzinie prawa, pan profesor Zoll, no bardzo ostro i zdecydowanie się przeciwko tej konwencji wypowiadał, że jest ona sprzeczna z porządkiem prawnym i kulturowym naszego państwa. Potem były kolejne, bo było właśnie referendum zarządzone przez pana prezydenta Komorowskiego, które jakby też tutaj łamało konstytucję. Mieliśmy następnie in vitro, które też łamało konstytucję, bo przecież w konstytucji mamy zapisaną ochronę życia, a wiemy, że ustawa o in vitro to jest w ogóle kuriozum, bo jest to najbardziej liberalna ustawa bodajże w całej Europie. I jakby nie bierze ona pod uwagę to, że no zarodki są życiem ludzkim, prawda? Że one nie podlegają właściwej ochronie, prawda? Gwarantowanej konstytucją. Kolejna ustawa o zmianie płci, która z kolei jest sprzeczna z zapisami konstytucji o ochronie małżeństwa. Także to jest cały taki festiwal, można powiedzieć, festiwal łamania konstytucji w imię no, psucia w ogóle społeczeństwa, kultury, cywilizacji. To jest coś w ogóle nie niesamowitego. Ja muszę powiedzieć, że no akurat mamy takie szczęście, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, ale często, kiedy walczymy o prawa człowieka, a przecież wiemy, że przecież przykazania dekalogu od 4 do 10, to tak naprawdę to są przykazania o prawach człowieka, że od razu się przypinało łatkę, że to są sprawy ideologiczne i religijne. Sprawa ochrony życia gwarantowana konstytucją to jest sprawa ideologiczna, prawda, i światopoglądowa. Sprawa uzgadniania płci, która niszczy rodzinę, to jest sprawa ideologiczna, chociaż łamie konstytucję. No więc tutaj mamy, wkraczamy w te wybory z takim bardzo ciężkim bagażem. Oczywiście dajemy tutaj swoje twarze, swój dorobek życiowy, swoje wysiłki i to wszystko, co robiliśmy nie tylko przez ostatnie 8, 10 czy więcej lat, no ale także no, mamy wielkie zobowiązanie wobec tych pokoleń, które były przed nami, bo przecież tutaj mówiliśmy o Warszawie, ale przecież wiemy, że i powstanie warszawskie, i kampania wrześniowa, i obozy koncentracyjne, ale przecież i prawda, wojna bolszewicka, przecież tyle ludzi oddawało życie. Oczywiście w czasie wojny część ludzi ginęła przypadkowo, ale wielu z nich świadomie decydowało się na utratę zdrowia i życia dla nas, a my jakby zapominamy sobie o tym, tylko tak żyjemy, jak nam jest wygodnie. To jest coś niesamowitego. Ja muszę powiedzieć, że są oczywiście ludzie, którzy myślą tak, jak mówię, prawda? I ja muszę powiedzieć, że w Tarnowie czasami przy okazji różnych spotkań, no pamiętam takiego akowca, który parę tygodni temu zmarł, mówi: zróbcie 2 miliony zgromadzenie w Warszawie i to się musi zmienić. Dla tych ludzi to jest po prostu w ogóle nie do zniesienia ta sytuacja. Mieliśmy w ostatnią środę konferencję z okazji 70. rocznicy powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i pani doktor Żychowska opowiadała, 53 wyroki śmierci na samej tylko ziemi tarnowskiej, 19 wykonano. Siedział na sali człowiek, który był współaresztowany z tymi, których stracono. Tam wtedy zatrzymano 5 osób, z czego 3 stracono. On był jednym z tych dwóch, którzy przeżył. Siedział na tej sali. I co ci ludzie mają powiedzieć, jak się na to wszystko patrzą? Gdzie się łamie konstytucję przyjętą przez naród, przez państwo. To są straszne rzeczy. Ja tak strasznie mnie to emocjonuje, ponieważ całe życie sprawa wartości, wychowania była mi tutaj naczelnym jakby myślą, która mi towarzyszy i jakby no nie mogę o tym spokojnie mówić.
Dziękuję. Proszę Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, ja do audycji.
Szczęść Boże, jest pan na antenie. Kto mówi?
Mówi Kamil z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwnie.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem tylko odnieść się do sprawy wyborów, bo idą teraz wybory i po prostu jeśli słuchacze Radia Maryja nie pójdą i nie zagłosują solidnie, tak jak trzeba, no to po prostu mamy tą przewagę, że to trochę się denerwuje, przepraszam. Weźmiemy tą odpowiedzialność, to ta strona lewicowo-liberalna nie pójdzie u niektórzy i mamy tą przewagę, bo tak było prawdopodobnie z wyborami pana prezydenta, że myśmy wzięli tą odpowiedzialność, wybraliśmy swojego człowieka. A druga rzecz, która mnie jeszcze bulwersuje, że przed którymiś wyborami było hasło tamtej strony: zabierz babci dowód. I jakie są skutki tego? Zabrałeś babci dowód, młody człowieku, to teraz zmywaj naczynia gdzieś za granicą. I moja propozycja, bo też jestem młodym człowiekiem, żebyśmy my, młodzi ludzie, też pomogli starszym, jakimś niedołężnym osobom zagłosować, żeby po prostu te osoby mogły zagłosować i my, młodzi też, i właśnie słuchacze Radia Maryja, którzy troszczymy się o ojczyznę, bo po prostu widzimy, co się dzieje, jest niszczenie ekonomiczne, niszczenie moralne i po prostu no nie możemy sobie dać po prostu, żeby śmiano nam się w twarz i niszczono ten piękny kraj i tyle. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Kamilu, z Panem Bogiem. Może właśnie na bazie tego telefonu, gdyby panowie zechcieli powiedzieć, jaka jest alternatywa, jeśli nie będzie, jak mówi państwa obóz polityczny, dobrej zmiany, to jaką ludzie mają alternatywę, jeśli zostanie to, co jest?
To może ja powiem, panie Kamilu, pozdrawiamy pana, my też się denerwujemy, proszę się nie denerwować, jesteśmy z panem, bardzo dziękujemy za ten głos i jeszcze odniosę się do tego, że zgadzam się z panem, że w tym momencie tak najważniejsze jest mobilizacja elektoratów. W tej chwili przepływów elektoratów między głównymi partiami politycznymi wielkich nie ma, ale musimy się zmobilizować i apelujemy do wszystkich słuchaczy Radia Maryja o to, żeby mobilizowali swoich bliskich, swoją rodzinę, swoich sąsiadów, żeby oni nie zaniedbali tej sprawy wyborów, żeby poszli głosować, żeby głosowali na dobrą zmianę, bo jeżeli są dwie alternatywy, albo Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie większość i będą to zgodne rządy razem z panem prezydentem, bo Prawo i Sprawiedliwość nie będzie potrzebowało koalicjanta i ma prezydenta, który jest z jego środowiska politycznego wybrany i jest tutaj ogromna zbieżność programów, będzie można spokojnie realizować dobry dla Polski program i to jest najlepsza alternatywa, ale jest także inna. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nawet wygra, ale nie zdobędzie samodzielnej większości, to bardzo prawdopodobną sytuacją jest to, że będzie koalicja strachu. Koalicja wszystkich pozostałych ugrupowań, które wejdą do parlamentu i staną przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Będzie to wówczas kłótnia, bo to będą 3 albo 4 partie, które są różne programowo, które będą się ze sobą kłócić, które będą każda szarpać swoją stronę. Będzie to słaby rząd, który mało tego, no będzie, żeby skupić koło siebie jakąś tam większość polityczną, będzie prowadził wojnę z prezydentem Andrzejem Dudą. My już widzimy teraz, jaką wojnę premier Ewa Kopacz prowadzi z Andrzejem Dudą, jak go atakuje, jak mu dyktuje, kiedy ma rady gabinetowe zwoływać i czy ma w ogóle te rady zwoływać. No tak być nie może. I no ta koalicja strachu będzie czymś niewątpliwie bardzo złym dla Polski, bo będzie to słaby rząd, który będzie starał się realizować jakiś tam liberalny program gospodarczy, a tak naprawdę będzie administrował Polską i każda z tych partii będzie ciągnęła w swoją stronę chyba jeszcze bardziej niż dzieje się to obecnie.
Czy któryś z panów?
Proszę państwa, znaczy myślę, że dla każdego normalnego, przeciętnego Polaka jest rzeczą oczywistą, że stan państwa jest zły. W wielu dziedzinach życia, w takich oczywistych zupełnie sprawach, jak chociażby funkcjonowanie służby zdrowia, publicznej służby zdrowia, gdzie dostęp chociażby do lekarza specjalisty jest tak naprawdę czymś nieosiągalnym w wielu sytuacjach, gdzie ryzykuje się ludzkim życiem i zdrowiem, a jednocześnie gdzie ogromne środki publiczne przeznaczane są poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, poprzez NFZ na to, aby te potrzeby dla obywatela realizować, prawda, niezależnie od zamożności jego portfela. Chociażby na tym przykładzie widać, że to państwo funkcjonuje bardzo źle, fatalnie, w wielu dziedzinach. Korupcja potężna, afery nierozliczone. Jest mnóstwo ludzi z obecnego układu obozu rządzącego, którzy boją się jakiejkolwiek zmiany. Boją się, że te afery mogą być rozliczone, że mogą być pociągnięci do konsekwencji, mogą być jakieś wyciągnięte konsekwencje prawne wobec osób, które na to zasłużyły z racji swojej przestępczej działalności. Ci ludzie zrobią wszystko, aby zachować przywileje władzy, aby czuć się bezkarnym w dalszym ciągu, żeby stać ponad prawem. To jest ta alternatywa dla braku zmiany. Zmiana oznacza rozsądne, przemyślane, istotne reformy zgodne z tym, czego oczekują obywatele. To, co mówiłem o wymiarze sprawiedliwości, o tej trudnej, bardzo trudnej reformie, bo my musimy oczywiście dbać o to, żeby zgodnie z konstytucją sędziowie byli niezawiśli, prawda? Tylko my mamy prawo jako obywatele oczekiwać, żeby to byli ludzie sprawiedliwi, czyści i transparentni. I nie możemy się bać przeprowadzania nawet trudnych reform. Oczywiście trzeba to robić w sposób przemyślany, krok po kroku, i w każdej dziedzinie życia naprawdę jest bardzo wiele do zrobienia. Są ogromne zaniechania, problemy społeczne są nierozwiązywane. Jeden z naszych słuchaczy nawiązywał do tego hasła, prawda, zabierz babci dowód, młody człowieku, bo inaczej wygra PiS. Więc co się dzieje z tymi młodymi ludźmi? Jakie oni mają perspektywy życiowe i zawodowe na swój rozwój? Często młodzi ludzie, świetnie wykształceni, po najlepszych polskich uczelniach, nie ma tutaj dla niej żadnej szansy i nadziei na normalne życie, prawda? Nie mają mieszkań, nie mają pracy zawodowej, nie mają żadnych perspektyw i nadziei, że coś ulegnie zmianie. Dla nich taką alternatywą jest wyjazd z Polski. Przecież musimy to powstrzymać w sposób mądry, dając ludziom nadzieję i szansę na lepsze życie. Na to, że będą tu mieli pracę. I ci młodzi ludzie muszą zrozumieć, i myślę, że bardzo wielu z nich już rozumie, że to między innymi w ich osobistym interesie, ale dobrze rozumianym interesie, właśnie po to, żeby mieć tutaj szansę na rozwój tu w kraju, jest głosowanie za zmianami. Jedynym ugrupowaniem, które daje gwarancję tych zmian, które ma program, ma ogromną grupę ekspertów ze wszystkich dziedzin, które ma wolę polityczną przeprowadzenia tych zmian w sposób rozsądny, zgodny z interesem społeczeństwa, jedynym takim ugrupowaniem jest Prawo i Sprawiedliwość, proszę państwa. I to jest po prostu ocena sytuacji. Alternatywą jest właśnie to, co mówił Maciej, koalicja strachu, tych, którzy nie chcą zmian, którzy chcą za wszelką cenę utrzymać status quo, utrzymać się u władzy, prawda? Czuć się bezkarnymi. Cała ta koalicja, Platforma Obywatelska, SLD, PSL, prawda, jakieś nowe ruchy typu ruch pana Petru, prawda? Tak naprawdę to są ci sami ludzie i tacy sami ludzie. Oni się dogadają, prawda? W imię strachu przed zmianami, w imię strachu przed czymś nowym, dogadają się, zablokują jakiekolwiek zmiany i będziemy mieli to, co mamy od 8 lat. A to jest droga donikąd. Dla naszych dzieci, dla naszej przyszłości, dla naszych wnuków, proszę państwa, musimy tej zmiany dokonać, żeby Polska złapała, państwo polskie złapało świeżego oddechu, nabrało sił i żebyśmy szli do przodu. Między innymi zaczęliśmy od tej właśnie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, prawda, innowacyjnej gospodarki, nowych technologii, prawda, gospodarki z nowymi technologiami. To wszystko jest naszym celem. Krok po kroku musimy do tego dojść. I wystarczy pójść na wybory, wystarczy dokonać świadomego, mądrego wyboru za przyszłością. Dlatego też apelujemy do państwa o pełną mobilizację. Jeśli zostaniemy w domu, będzie tak, jak jest. będziemy sfrustrowani, zniechęceni. Nasze dzieci, nasze wnuki nie będą tu miały żadnych perspektyw w naszym kraju, tu w naszym kraju. A my się musimy czuć gospodarzami, musimy czuć się odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym kraju, w naszym państwie. I tej odpowiedzialności nie unikajmy. Nie pozwólmy nikomu przyzwoitemu, żeby został w domu, żeby zaniechał udziału w tej wielkiej zmianie, jaka jest możliwa. Już za 2 tygodnie.
Panowie, dobra wiadomość. Jesteśmy w finałach Mistrzostw Europy. Zwyciężyliśmy Irlandię 2-1. Krychowiak, Lewandowski nie zawiedli.
O, gratulujemy naszym piłkarzom i cieszymy się jako kibice.
Tak, i mam nadzieję, że za 2 tygodnie też będziemy się cieszyli z dobrych wiadomości dla naszego kraju.
Bo to już za 2 tygodnie rzeczywiście
jest. O podobnej porze. Mm-hmm.
Proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Ja już mogę mówić,
tak? Tak, prosimy.
No, ja tutaj słucham.
A kto mówi? Jak pani ma na imię?
Aleksandra z Wielkopolski.
Dziękuję.
Mówi. No, ja po prostu miałam taką potrzebę, żeby przedzwonić, ponieważ tak jest miło słyszeć tak mądre, fachowe wypowiedzi. Tak, po prostu taka znajomość prawa, znajomość rzeczy. Aż nie mogę uwierzyć, że tacy ludzie nie mogą właśnie dla Polski już w tej chwili natychmiast robić tego, co potrafią, bo potrafią tak dobrze, tak dużo. Ja podziwiam pana ministra Kamińskiego, obserwuję od dłuższego czasu. No, rzetelność, uczciwość, przejrzystość, po prostu jest pan dla mnie naprawdę wzorem człowieka, wzorem polityka i naprawdę było mi bardzo przykro, jak słyszałam o wszystkich pomówieniach, oszczerstwach i tak dalej pod pana adresem. Pozostałych panów może mniej znam, ale wierzę, że są równie wspaniałymi ludźmi. No, ja cały czas, mam nadzieję, będziemy mobilizować tutaj wszystkich w rodzinie i w okolicy, kogo się tylko da, a nie jest łatwo w Wielkopolsce niestety tutaj przekonywać ludzi do tej opcji politycznej. Ale mam nadzieję, że tak jak się udało zmobilizować przy wyborach prezydenckich, tak się teraz jednak troszeczkę ten naród już obudził i chyba ta większość wreszcie wygramy. No, ja mam jedną tutaj uwagę. Uważam, że bardzo dużo po prostu i bardzo źle działa na ludzi. No, nie jestem tutaj żadną odkrywczynią w tym temacie, bo niestety uważam, że dlatego, że ludzie tak myślą, tak postępują, tak głosują, to efektem tego są przekazy medialne, ten nieuczciwy, ten zagmatwany przekaz, ten przekaz, który po prostu tak namiesza w głowie, że jeżeli człowiek nie ma dostępu do prawdziwych, normalnych mediów, to nie jest w stanie prawie że dobrze i rozpoznać, co się dzieje. No, ludzie są tak po prostu już rozproszeni w myśleniu, w pojmowaniu tego wszystkiego, że no nie są w stanie ogarnąć. Wiem to na podstawie dyskusji chociażby w najbliższej rodzinie. No, nie, podstawowych elementów tego, co się dzieje, nie rozumieją, nie dociera. I tutaj jest ważne zadanie. Jeżeli kiedykolwiek ta prawdziwa władza dojdzie do sterów, to żeby najpierw zrobiła wszystko, żeby ten przekaz medialny się zmienił. Tak jak no pan były prezydent pierwsze swoje kroki skierował ku Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i zmienił przewodniczącego na swojego, żeby można było już sobie potem sterować, jak się chce, mediami, tak trzeba będzie zrobić uczciwie, ale stanowczo zmiany w mediach, w tych, których się da, bo wiem, że nie wszystkie niestety są prywatne media i tak dalej, ale te społeczne media absolutnie są chore, są do naprawienia, nie może tak dalej być. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeszcze raz serdecznie gratuluję znajomości rzeczy, uczciwości przede wszystkim i tej determinacji w walce o dobro dla Polski. Z Panem Bogiem dziękuję.
Dziękuję, pani Aleksandro. Z Panem Bogiem.
Bardzo pani dziękujemy za piękne słowa pod naszym adresem. Mam nadzieję, że zasłużymy naszą działalnością na to, aby tak one brzmiały dla nas miło jak dzisiaj. Oczywiście zgadzamy się z panią, mówiliśmy o tym w trakcie tej naszej audycji w telewizji Trwam, na temat telewizji publicznej, na temat mediów publicznych, które są nasze, ale nasze w rozumieniu nasze obywateli. To są media utrzymywane z publicznych pieniędzy i mamy prawo oczekiwać, aby te media wypełniały pewną misję wobec obywateli. Misję bezstronnych informacji, by rzeczowej publicystyki, żeby nie były miejscem agresji wobec opozycji politycznej, szyderstw, odbierania nam godności, poczucia sensu tego, co robimy. Oni nie są nam tego w stanie odebrać i nie są w stanie nas upokorzyć, ale wielu dziennikarzy zachowuje się tak, jakby byli na froncie walki z opozycją. I to są dziennikarze z mediów publicznych. Im tego nie wolno robić. To jest sprzeczne z duchem telewizji publicznej, radia publicznego, mediów publicznych, które są utrzymywane z nas wszystkich, z podatków nas wszystkich, ludzi o różnych poglądach. I mamy prawo do szacunku dla różnych poglądów w mediach publicznych. Nie może być tak, że jest to element ataku, że jest to instrument do ataku na opozycję. Tego dłużej tolerować nie można, niezależnie od tego, kto rządzi. Jeśli my będziemy rządzili, będziemy pilnowali, aby standardy pracy dziennikarskiej w mediach publicznych były respektowane w pełni, aby przyszła opozycja, jeśli tak zadecydują wyborcy, że nasze ugrupowanie za 2 tygodnie będzie mogło przyjąć odpowiedzialność za kraj, aby ta przyszła opozycja nie była traktowana tak, jak nas dzisiaj się traktuje. Tak jak mówię, chodzi o to, żeby programy informacyjne naprawdę informowały obywateli o tym, co się dzieje w kraju, aby publicyści, którzy mają swoje audycje w telewizji publicznej, w radiu publicznym, byli gospodarzami programu, gdzie poglądy osób, które są zapraszane, są szanowane, a nie zwalczane, prawda, w imię interesów grupy rządzącej.
A czy panowie są przygotowani na to, że te ostatnie niecałe dwa tygodnie, bo będzie też cisza wyborcza kampanii, no to jednak będzie, powiedziałbym, czy może być, tak, taka trochę jazda po bandzie, bo to jest dla niektórych być albo nie być. Który z panów? Pan Maciej Wąsik.
Jesteśmy przygotowani. To nie jest pierwsza kampania, która będzie z taką jazdą po bandzie. Ja przypomnę ostatnią kampanię prezydencką, kiedy naprawdę wydarzało się mnóstwo rzeczy. Mariusz Kamiński dzisiaj mówił o programie Tomasza Lisa. Przypomnijmy sobie, w jaki ohydny i nieprawdziwy sposób Tomasz Lis zaatakował córkę już teraz, można powiedzieć, prezydenta Andrzeja Dudy.
Do wyborów Dudę, jeszcze tak? Dwa lisy, gdybyśmy tak mieli odliczać.
Tak. Jutro i za tydzień. Lepiej włączyć Radio Maryja, telewizję Trwam, niż program drugi telewizji publicznej wówczas, kiedy jest program Tomasza Lisa. Naprawdę nie ma co oglądać. Można się tylko zdenerwować, ale no, na pewno będą tego typu sytuacje. Chociaż myślę, że ta władza już nie ma zbyt dużo amunicji, żeby zaatakować. No, na pewno będą próbować. Już widzieliśmy okładki tygodnika Newsweek, zwanego także w niektórych kręgach w internecie Lisweekiem, którego redaktorem na naczelnym jest Tomasz Lis. No, będzie próba jutro połączenia znowu Prawa i Sprawiedliwości z aferą taśmową. Tomasz Lis będzie się dziwił, jak to jest, że polityków PiSu nie nagrano, jak to jest, że prokuratura ominęła wątki, które mogłyby wskazywać, że za nagraniami stoi Prawo i Sprawiedliwość. No to są niedorzeczne rzeczy. Tego nie da się udowodnić, bo jest to po prostu nieprawdą. I mam nadzieję, że nikt się na to...
To jest też próba odwrócenia uwagi od tego, co jest na taśmach, prawda? No to jest żałosne, oczywiście doświadczy, znaczy to, co jest na taśmach, jest świadectwem demoralizacji obozu władzy, a w niektórych wypadkach istnieje domniemanie, że są tam dowody popełnianych przez tych ludzi przestępstw i na pewno prokuratura będzie musiała na tym się skoncentrować, ale z drugiej strony jest to groteskowe, że dwóch kelnerów i ich, no ten zleceniodawca, przynajmniej tak twierdzi prokuratura, prawda, ten biznesmen, potrafili no tak ośmieszyć ten rząd, prawda, najwyższych urzędników państwowych, ministra spraw wewnętrznych, szefa który służby. Nadzoruje służby specjalne, szefa jednej ze służb specjalnych, prawda, no kluczowych polityków. Naprawdę, no to jest dowód degrengolady tego układu rządzącego i w sensie moralnym, i w sensie politycznym, ale też pokazuje, do jakiego stanu doprowadzili oni państwo polskie. No to jest po prostu rzecz, która jest żenująca i oczywiście będą próby podejmowane odwrócenia uwagi od istoty tej afery właśnie na rzecz spekulacji, a może za tym stał PiS, a dlaczego nikt z PiSu nie został nagrany, no to jest naprawdę już komiczne sugerowanie, że nikt z PiSu nie został nagrany. No być może po prostu nie zachowujemy się w ten sam sposób jak ludzie, którzy zostali nagrani, bo jesteśmy inni, po prostu jesteśmy inni.
Jak słucham
też... Nie jemy za publiczne pieniądze, prawda? Nie bawimy się, nie pijemy, nie załatwiamy interesów politycznych, prawda? W luksusowych lokalach. Jesteśmy normalnymi ludźmi, tacy jak nasi słuchacze. O sprawach poważnych rozmawiamy w poważnych miejscach. Jeśli są to miejsca, jeśli są to sprawy państwowe, no to w tym momencie nasze role są takie, że dyskutujemy o tym w Sejmie, w Senacie, w radach, prawda, samorządowych. To są miejsca, gdzie się odbywa debaty publiczne, prawda, sprawy prywatne. Na pewno nie na koszt podatników są załatwiane. Jeśli chodzimy do restauracji, to po to, żeby zjeść obiad, a nie żeby podejmować decyzje państwowe w niejasnych, nieklarownych, nietransparentnych okolicznościach, gdzie często, no, analizując nagrane rozmowy, można odnieść wrażenie, że to rozmawiają przestępcy, a nie czołowi urzędnicy i politycy państwa polskiego.
Bo ten język też pozostawia ogromnie dużo do życzenia.
Też no, pokazuje tam... kulturowo, kto nami rządzi.
Przypomnijmy, prawda? Że tam był też taki wątek związany, jak opozycji nie dopuścić do władzy.
Tak, oczywiście, jak dodrukować pieniądze na tę kampanię wyborczą, żeby właśnie zablokować możliwość przejęcia przez opozycję władzy. O tym rozmawiał minister spraw wewnętrznych, będący wysłannikiem premiera Tuska na tę rozmowę z szefem Narodowego Banku Polskiego. No to są rzeczy niedopuszczalne, to jest łamanie ustaw, prawda? Szef Narodowego Banku Polskiego nie miał prawa brać udziału w tego typu rozmowach, w tego typu tak naprawdę negocjacjach, ponieważ ustalenia z tej rozmowy zostały zrealizowane. Odwołano ministra, który nie podobał się szefowi Narodowego Banku Polskiego i przygotowywano się tak naprawdę do druku pustych pieniędzy na tę kampanię wyborczą. Między innymi być może dzięki tym kelnerom uniknęliśmy poważnych konsekwencji gospodarczych i finansowych dla naszego państwa, czyli dla nas, z uwagi na te negocjacje, które były tak owocnie i efektywnie prowadzone w Sowie i przyjaciołach.
Też trochę bardziej teraz mi taka lampka się zaświeciła, gdy słuchałem pani premier w kontekście tego, co pan Maciej Wąsik powiedział o tych... O jutrzejszym numerze Newsweeka, bo pani premier powiedziała, to nie jest tak, że tylko w jednej partii są święci. Więc wydaje się, że to będzie teraz taki przekaz dnia, który będzie jutro, pojutrze i jeszcze może w środę obowiązywał w Platformie Obywatelskiej. No, ale posłuchamy. Tak. Proszę bardzo, halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Prosimy, panie Tadeuszu.
Dziękuję bardzo. Chcąc jeszcze się włączyć do dyskusji, no ta strona medialna okazuje się, że dla partii rządzącej po prostu jest podstawą działania, po prostu oddziaływania na po prostu nasz naród, który nie mając tej właściwego obrazu, po prostu słuchając propagandy i dając ją sobie w jakiś sposób, no... wcisnąć, by można powiedzieć, no jest to tak, że no i ten przekaz taki właśnie skierowany na emocje, że trudno w jakiś sposób argumentami tę drugą stronę po prostu chcieć móc przekonać, bo samo już hasło, przykładowo pan Macierewicz, to już jest, prawda, ma się człowiek krzywić na to hasło, to taki przykład. Ja myślę, że właśnie jest to bardzo istotne, żeby podjąć pewne działania w kierunku tego, żeby właśnie ograniczyć to negatywne oddziaływanie mediów. Czyli no, ja myślę, że nie wiem, czy ja tutaj dobrze kojarzę, że pan premier Orban wprowadził, zdaje się, duże kary za to, kiedy media by po prostu mówiły nieprawdę. Jeżeli tak to miało miejsce, to myślę, że dobrze było się zastanowić nad czymś takim u nas, żeby kary za pomówienia, za kłamstwa były tak przerażająco wysokie, żeby te media po prostu nie mogły już więcej takiego rodzaju działania czynić właśnie jak to, co państwo wskazujecie jeszcze niedawno o tej ewentualności, jaka może być na gruncie Newsweeka do tego czasu wyborów. Także, a jeszcze chcę wspomnieć o takiej rzeczy, którą kiedyś usłyszałem z Radia Maryja, mianowicie chodzi o grunt kanadyjski, tę taką no, rozwiniętą demokrację i tam działa telewizja rządowa. I czy po prostu nie, myślę, że taką rzecz warto by było rozważyć, żeby w naszym kraju po prostu to, co opracowuje rząd, to, co nad czym pracuje, nad czym się pochyla, żeby to szło z pierwszej ręki właśnie do słuchaczy, do telewidzów i żeby tą drogą po prostu można było się dowiadywać faktów, a nie po prostu przemielonych rzeczy przez te media inne, które no to na różny sposób przekształcają, żeby to im pasowało i komu innemu pasowało. Także to takie moje po prostu pewne, można powiedzieć, dodatki do tej dyskusji. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Tak, no, my w pełni rozumiemy te zupełnie naturalne oczekiwanie, że media publiczne mają informować, a nie dezinformować, że publicyści w mediach publicznych mają zachowywać się w sposób szanujący poglądy różnych rozmówców, a nie tylko szanujących poglądy rządu i zwalczających opozycję. Chcemy przekształcić te media tak naprawdę w zupełnie nową jakość. To jakby nawet sama formuła prawna spółek prawa handlowego naszym zdaniem nie powinna wchodzić w grę. To powinny być instytucje kultury, promujące również pewne postawy obywatelskie, zajmujące się edukacją i dostarczające prawdy, no, opisujące rzeczywistość, a nie kreujące rzeczywistość. To są rzeczy elementarne, które powinny być absolutnie no, związane z misją mediów publicznych, a tego nie mamy i możemy być naprawdę no, nawet nie rozczarowani, ale po prostu wściekli. My, podatnicy, mamy prawo żądać, mamy prawo egzekwować, żeby media zachowały się w sposób bezstronny, a nie były tubą propagandową układu rządzącego, których celem jest zwalczanie opozycji. No, tego tolerować nie możemy. My też reprezentujemy znaczące grupy wyborców, które mają media publiczne obowiązek wykazywania jakiegoś elementarnego szacunku dla tego typu poglądów. My reprezentujemy duże grupy, duże odłamy obywateli. Być może w najbliższych wyborach okaże się, że odniesiemy sukces, odniesiemy zwycięstwo, będziemy mogli zmieniać kraj. Nie po to, żeby uprzykrzać życie obecnie rządzącym z tego tytułu, że będą oni w opozycji w sensie formalnym, ale dlatego, że reprezentujemy społeczeństwo, że wsłuchujemy się w społeczeństwo, że wiemy i rozumiemy, tak przynajmniej czujemy to, czego ludzie oczekują od swojego państwa. Naszą rolą jest egzekwować od państwa zachowania zgodne z oczekiwaniami obywateli. Rolą państwa i rolą rządu jest rozwiązywanie problemów społecznych, a nie generowanie tych problemów. Dosyć arogancji wobec zwykłego człowieka, wobec zwykłego obywatela.
Ewa Kopacz, na tych billboardach, które swego czasu pojawiły się w miastach, napisała: słucham, rozumiem, pomagam. Jak to się ma do tych projektów obywatelskich na przykład, które w pierwszym czytaniu były odrzucane, ponieważ rząd wie lepiej? Panie senatorze.
Tak, to znaczy ja myślę, że ja bym jeszcze nawiązał do tej wypowiedzi o mediach. No bo tak, mi się bardzo podoba to stwierdzenie, że media powinny być tymi jednostkami kultury i jednocześnie mam jeszcze ciągle w pamięci świeżo słowa Jana Pawła II, który mówił, że kultura to jest to, co powoduje, że człowiek staje się bardziej człowiekiem. No jeżeli teraz popatrzymy na nasze media, czy one pomagają człowiekowi stawać się bardziej człowiekiem, czy raczej demoralizują i dezinformują, no to to jest rzeczywiście problem. I myślę, że rzeczywiście propagowanie kultury przez media jest bardzo ważną sprawą. Drugą sprawą jest oczywiście to, że dobre media są bardzo ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego czy społeczeństwa demokratycznego, ale to oczywiście wymaga pewnej rzetelności i przyzwoitości dziennikarskiej. No, w ogóle jakby mamy ogromny deficyt przyzwoitości w różnych obszarach i to by o tym dużo mówić. Natomiast jakby wracając do sprawy, no to jest tak, że Platforma Obywatelska szła jakby do wyborów i 4 i 8 lat temu z takim hasłem, że gospodarka, że obywatelska, prawda, no a tutaj tak, z gospodarką mamy kłopoty, a jeśli chodzi o obywatelskość Platformy Obywatelskiej, no to wiemy te miliony podpisów, które zostały zmielone, to nawet bardzo ciekawa była wypowiedź pana Olchowskiego, który właśnie opublikował informację, że jak Platforma zbierała podpisy, to były to ćwiczenia dla działaczy partyjnych. No, coś niesamowitego. Prawdziwi ludzie, prawdziwi obywatele z nadania konstytucji, z nadania właściwie prawa tutaj obywatelskiego, ale zgodnie z zapisami konstytucji składa podpis pod wnioskiem o referendum, a ktoś z tego robi ćwiczenia dla aktywu partyjnego. To są zupełnie niesłychane rzeczy. To jakaś odwrócona podmiotowość w ogóle. Także, że tutaj no, jesteśmy rzeczywiście w takim trudnym stanie. No, dzisiaj słyszymy o rolnikach, którzy w zachodniopomorskim są więzieni za to, że zakupili ziemię, żeby ją uprawiać w swoich gospodarstwach rolnych. Jak słyszałem tutaj pana Janusza Wojciechowskiego, prokurator zarzuca im, że złowrogo milczeli w czasie tych przetargów. No, złowrogo milczeli w czasie przetargów na tą kupowaną ziemię. No, coś niesłychanego.
Bo mamy z jednej strony do czynienia z tak zwaną, mówię o tej retoryce, tak? Z jednej strony możesz dostać pałą ze względu na tak zwaną mowę nienawiści, a jak milczysz, to milczysz złowrogo. Tak. W związku z tym tak i tak dostaniesz pałą.
No tutaj rozmawialiśmy o 11 listopada, no poszlaki, czy podejrzenia, czy hipotezy, że na zlecenie, że tak powiem, osób okołorządowych, czy wręcz ministra podpalono budkę policyjną pod ambasadą rosyjską. No to są takie rzeczy w ogóle niesłychane. To ja muszę powiedzieć tak, że to nawet nie pasuje do naszej kultury. No, 1050 lat będzie w przyszłym roku naszego państwa i myśmy zawsze się szczycili, że w Polsce nie było wojen religijnych, żeśmy się szanowali, że pierwsi w Europie mieliśmy konstytucję. No naprawdę, możemy z dwukrotnie co najmniej obroniliśmy Europę przed zalewem innej cywilizacji. Dzisiaj nam się wmawia, że jesteśmy nietolerancyjni, że w ogóle jesteśmy jacyś dziwni, obcy, nieludzcy, podczas kiedy wiemy, że Polska miała tradycję państwa wielonarodowego, że wszystkim tu było dobrze, a jednocześnie nie wstydziliśmy się naszych wartości chrześcijańskich, naszego związku z Rzymem, ze stolicą apostolską. Zawsze to było jakoś bliskie i tutaj, no ja już to dzisiaj mówiłem, że no, chrześcijaństwo, katolicyzm jest tak wspaniałą religią, bo ono chce dobra, tak? Nie tylko dla wyznawców tej religii, ale przecież także szacunek dla innych. Natomiast tutaj zaaplikowano nam taki ogromny ładunek rzeczy złych. Rzeczy złych nie tylko w skutkach, ale w zamierzeniach, bo przecież jak przypatrzymy się twórcom i propagatorom chociażby ideologii gender, bo tutaj pomylono pewne zjawiska i zresztą jakby działania pewnych grup tutaj, no na tym polega, żeby właśnie mieszać tutaj pewne pojęcia. No, nauka o gender, no to jest nie nowa rzecz. Ona się zajmowała jakby badaniem w ujęciu historycznym ról kobiety i mężczyzny i to jest nic złego. Natomiast ideologia gender, a to jest zupełnie co innego, jest bardzo niebezpieczne. Małe grupy, które narzucają, terroryzują, prawda, pod hasłem politycznej poprawności, chociaż to jest jakieś polityczne nieporozumienie w ogóle. Jaka poprawność w ogóle? Poprawność to znaczy, że służymy ludziom. To jest poprawność. No ale polityczna poprawność, wiem, że zawsze te oprzymiotnikowane pojęcia były niebezpieczne, więc no trzeba naprawdę takiego rozsądku i pytania o istotę. Warto pytać o istotę. O co chodzi? O co chodzi? I myślę, że tutaj no mam takie przekonanie, tutaj mówimy o tym, że 2 tygodnie do wyborów, jak to wszystko będzie. Mam takie przekonanie, że bardzo wielu spośród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości ma w sobie wystarczająco dużo pokory i poczucia służby, tak? Że czujemy się, tak jak to w Anglii jest powiedziane, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wydaje się, że to jest nasz podstawowy obowiązek, postawić się do dyspozycji społeczeństwa, zaoferować swoje umiejętności, talenty, wysiłek, ponieważ wydaje się, że to jest taki obowiązek. Pamiętamy to, Rzeczpospolita w potrzebie, były takie momenty i chyba teraz jest taki dość ostry zakręt wielkiej potrzeby naszej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Przepraszam za te wzniosłe słowa, ale to chyba trochę tak jest.
A naprawdę. Mamy jeszcze 25 minut na rozmowę z naszymi gośćmi w studio. Pan senator Kazimierz Wiatr, który przed chwilą mówił, pan poseł Mariusz Kamiński i pan Maciej Wąsik, radny Sejmiku Mazowieckiego. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca, witam przemiłych gości. Mam wielkie współczucie dla pana ministra Kamińskiego i jestem z nim i wierzę, że prawda wygra, bo w tej Polsce jest dużo nieprawdy, ale bym chciał powiedzieć jeszcze coś. Premier Tusk z panią Bieńkowską bujali górników, bawili się, tańczyli i wybujali. Pani Kopacz buja się gdzieś tam na poręczach na zabawkowych dla dzieci. Także no to jest ohyda, to nie idzie patrzeć. A pani Muchaj, minister, przeznaczyła na Madonnę 6 milionów, a jak matki z dziećmi były w Sejmie, to powinna przyjść i te pieniądze przeznaczyć. Ich to nic nie interesuje, ludzka sprawa. Pani Kopacz niech nie jedzie pendolino, tylko niech jedzie regionalnymi pociągami, gdzie ludzie jeżdżą do pracy, nie stać ich po prostu na śniadanie głodni. Ona sobie grupę powołuje i jeździ z opendelyną. Robi posiedzenia rządowe w województwach. Miałem taki przykład, we Wrocławiu byłem, krzyczy, że bliży ludzi. To jak szczury uciekali z tego urzędu, nie chcieli nawet wysłuchać ludzkich spraw. Jakie to jest blisko ludzi? Tak nie może być. Musimy to zmienić. Musimy po prostu rozgrzeszyć to towarzystwo, bo pan Tusk powiedział jedno. Nawet złodzieje, co chcecie, to róbcie, aby głosujcie na mnie. I nie ma żadnej odpowiedzialności. Ten rząd za nic nie odpowiada. No i bym chciał jeszcze, żeby w przyszłości zainteresować się takim panem Grasiem, bo on tak po cichu, ale to jest cały polityk, który z Tuskiem wyprowadzili Polskę i naród polski na winne maniery.
Dziękuję. Kto mówił?
Andrzej z Wrocławia.
Dziękuję, panie Andrzeju.
Dziękuję, z Bogiem.
Z panem Bogiem. Pan Maciej Wąsik.
Bardzo dziękujemy za ten głos. W zasadzie nie pytanie, a takie podzielenie się refleksjami, z którymi jesteśmy jak gdyby... No, generalnie się zgadzamy i ja jak gdyby wykorzystując to, że pan zaczął od górnictwa, od tego jak pan Tusk, pan premier Tusk panią Bieńkowską obiecywali górnikom, a co się później stało, no wiemy, że nadal sytuacja w górnictwie jest niezwykle ciężka. Ja chciałem tylko zwrócić jedną uwagę na jedną rzecz, że przyczyną złego stanu w górnictwie jest po prostu fatalne zarządzanie spółkami węglowymi. Jak był problem w styczniu z tak zwanym wygaszaniem kopalni, tak, nie likwidacją, tylko nazwano to eufemistycznie wygaszaniem, to ja zajrzałem do wyników finansowych kompanii węglowej i co się okazało? Otóż bardzo poważną pozycją kosztową kompanii węglowej są tak zwane koszty zarządu, czyli koszty wynagrodzeń dla kadry kierowniczej, koszty wynagrodzeń dla kadry, dla ochrony. Są to takie koszty stałe zarządzania firmą. I o ile powiedzmy jeszcze 8 lat temu te koszty wynosiły miliard złotych, to po kilku latach rządów Platformy Obywatelskiej te koszty wynosiły już 2 miliardy złotych. 2 miliardy złotych, czyli wzrosły o 100%. Tam są wynagrodzenia managementu. Tam są firmy, które współpracują, które robią PR, reklamę kompanii węglowej. To są tak zwane koszty zarządu. Gdyby te koszty nie wzrosły, to w zasadzie nie byłoby problemu finansowego z płynnością kopalni. Nie byłoby problemu z wypłacaniem pensji. Nie trzeba by było jakichś specjalnych programów ratunkowych robić, zmieniać właścicieli, stosować inżynierię finansową. Bo fatalne zarządzanie, brak nadzoru przez panią Bieńkowską nad górnictwem. Zresztą ona sama, nad górnictwem oczywiście resort gospodarki nadzoruje, ale pani Bieńkowska w rozmowie z panem Wójtunikiem mówiła, jak ona sama ocenia to, co się dzieje w polskim górnictwie, że się podzielili stołkami, wzięli sobie pensję i nic. I że niedługo wszystko runie i będzie katastrofa w górnictwie. Mamy tą katastrofę, ale to wynika z fatalnego zarządzania. Nie, oczywiście ceny węgla na to wpływają, ale to nie jest w mojej ocenie główny powód kłopotów, które są w tej chwili na Śląsku. I Prawo i Sprawiedliwość to zmieni. To na pewno obniży koszty funkcjonowania tej czapy administracyjnej. Na pewno zmniejszy koszty funkcjonowania tych wszystkich spółek, które się przyczepiły w górnictwie do kopalni i wysysają pieniądze. No, ta dobra zmiana jest możliwa także na Śląsku.
Tutaj na bazie tego pytania pana Andrzeja, który mówił między innymi o tym, że pani premier huśta się na tych różnych przyrządach gimnastycznych, które gdzieś tam w parku są postawione, czy przeskakuje przez rowy. Jak panowie widzą i jak ma się czuć obywatel w Polsce, który widzi duże przekręty, który widzi poważne kradzieże na grube miliony albo nawet miliardy? Ale z drugiej strony tak sobie słucha i mówi, no tak, z Pałacu Prezydenckiego dwa obrazy ukradli, rzeźbę ukradli, nawet wieżę mini audio ukradli, no bo ich nie ma. Minister Michałowski, zdaje się, on był wtedy szefem kancelarii Bronisława Komorowskiego, bo to za Bronisława Komorowskiego się stało. Mówi, no nawet widzieliśmy, że nie ma, ale myśleliśmy, że się znajdzie, bo często ginęło. Tak mniej więcej powiedział, to parafrazuję. Więc nie zgłaszali do prokuratury. Teraz dobrze, że nowa kancelaria nowego prezydenta zrobiła taki remament, że zinwentaryzowała ten cały sprzęt. No i okazuje się, że po prostu wynoszono z Pałacu Prezydenckiego. Jak obywatel ma się czuć, kiedy słyszy, że były prezydent sam sobie użycza różnego rodzaju sprzętów na wyposażenie biura, że tam nawet kalkulator za 41 zł jest wzięty, a wyceny niektórych przedmiotów są po prostu jakieś zupełnie kosmiczne, bo każdy wie, że za 2 grosze na przykład nie kupi się stołu, tak? Więc jak taki zwykły człowiek, zwykły ten przysłowiowy Kowalski ma na to wszystko patrzeć, skoro to jest góra, to jest głowa państwa, to jest reprezentant, to mówi się nawet ojciec narodu. No, mi trochę brakuje słów, tak, gdy mam
to jest
mówić.
Po prostu wstyd, ogromne zażenowanie. To jest takie uderzenie też w honor urzędu prezydenta, prawda, w godność urzędu prezydenta. A można powiedzieć, że tak symbolicznie, mówię to z wielką goryczą, ale ten jeden ze skradzionych obrazów nosił tytuł Bydło na pastwisku. Można powiedzieć, że to pastwisko to Polska, że tak ta elita rządząca traktuje Polskę, prawda? A tytuł obrazu wskazuje, kim jest ta tak zwana elita, prawda? Klasa rządząca, a Polska dla nich to pastwisko. Więc jest to na pewno bardzo gorzkie, bardzo, bardzo żenujące, ale tak jak mówię, wybory prezydenckie ostatnio pokazały, że jednak ludzie innego pokroju, innej mentalności mogą mieć swojego prezydenta. Którzy właśnie ci, którzy patrzą na to z zażenowaniem i z goryczą, którzy zmobilizowali się w tych wyborach, dziś mają prezydenta, który wie, że głęboko ich nie zawiedzie. Nie zawiedzie ich ani w związku z tym, co mówił w kampanii, bo jestem przekonany, że Andrzej Duda zrobi wszystko, aby słowa dotrzymać. Oczywiście ważne jest to, żeby było zaplecze w parlamencie, bo tak naprawdę te deklaracje złożone przez prezydenta Andrzeja Dudę muszą być przeprowadzone przez parlament. Ja myślę, że taka większość za 2 tygodnie ukształtuje się w parlamencie, żebyśmy mogli naprawdę pchnąć sprawy polskie do przodu. Żebyśmy nie mieli poczucia jako obywatele, że Polska, jej elity rządzące to takie bydło na pastwisko, że Polska jest traktowana jako pastwisko dla ludzi niegodnych tego, aby sprawować najwyższe urzędy w państwie. I myślę, że ta mobilizacja, o której mówili nasi słuchacze, jest niezbędna i że będą tego efekty. Dobrym efektem tej mobilizacji było zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Jestem przekonany, że po raz kolejny za 2 tygodnie możemy odnieść wielkie zwycięstwo w wyborach.
Radio Maryja, prosimy.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem już na antenie?
Tak, jest pan.
Wiesław z Warszawy.
Słuchamy, panie Wiesławie.
Ja chciałem, tak powiem, podpowiedzieć może no, o tych dublerach, którzy są tam gdzieś na listach i chciałem prosić, żeby to było tak przypominane, no bo wiadomo, że ludzie mogą się pomylić, nie? I zagłosować nie na właściwą osobę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to chciałem, tak powiem, też żeby PiS przypominał o tych 2 latach i o swoich sukcesach, no bo tych sukcesów przez te 2 lata było dużo, a o tym się nic nie mówi i to jest dla wyborców chyba dosyć ważne, nie? No i trzecia rzecz, to chciałem zapytać, czy takim kelnerom nie należałyby się jakieś odznaczenia, medale?
Dziękujemy, panie Wiesławie. To...
No, ja serdecznie pozdrawiam wszystkich tam zebranych, pana Mariusza Kamińskiego, tak troszkę jakby sąsiada, można powiedzieć.
A, bardzo mi miło.
Także dziękuję bardzo za tą audycję, bo jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych audycji. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. No to od znaczeń zacznij.
To może ja od znaczeń. Proszę państwa, no oczywiście nie przesądzamy i nie wiemy, jaka była motywacja tych kelnerów. No być może nawet była to motywacja niska, prawda? Być może chcieli na tym zarobić, ale niezależnie od tego zrobili obiektywnie rzecz biorąc, z punktu widzenia zwykłego Polaka i obywatela, rzecz ogromnie ważną, bo dostarczyli nam wiedzy, jak rzeczywiście myślą, jak zachowują się ludzie rządzący w tej chwili póki co jeszcze naszym krajem. To jest wiedza bezcenna, wiedza źródłowa. Nie wiedza wynikająca z opinii oponentów politycznych, prawda, konkurentów politycznych, przeciwników politycznych, ale mogliśmy zobaczyć ich jak w lustrze, jakimi ludźmi są, jaka jest ich motywacja do działalności publicznej, o co im chodzi w tym wszystkim, prawda? No jest to obraz przerażający, zasmucający, obraz takiej degrengolady. I ci ludzie mienią się elitą polityczną naszego kraju. To jest po prostu niedopuszczalne, proszę państwa. Rozliczmy ich. Nie dopuśćmy więcej już do sytuacji, żeby ludzie tak działający z niskich pobudek, o tak niskim morale, kierowali tak wspaniałym państwem i tak wspaniałym krajem, jak nasz kraj. No. To my tu jesteśmy gospodarzami. Mówię my, Polacy, zwykli Polacy, prawda? Nie my, ludzie PiSu. My jesteśmy jakby emanacją, tak sądzę, mam nadzieję, większości opinii publicznej i tych zwykłych obywateli, których problemy nie są rozwiązywane. I naprawdę no, te standardy życia publicznego nie mogą być tak tragicznie niskie, tak żenująco niskie. A jeżeli chodzi o sukcesy PiSu w ciągu tych 2 lat...
Tak, to można byłoby długo mówić, ale powiem tak w skrócie, że miesięcznie, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, przybywało około 50 tysięcy miejsc pracy w Polsce. To był najwyższy, najszybciej spadało bezrobocie w ogóle w historii od czasu upadku komunizmu. Nigdy tylu miejsc pracy nie powstawało. Druga rzecz to rozwój gospodarczy był ogromny. Wzrost PKB sięgał 7% w roku 2007 rocznie, czyli o 7% więcej wyprodukowaliśmy niż w roku 2006. To było chyba rekord wzrostu PKB w ogóle w historii także od czasu upadku komunizmu. I Platforma Obywatelska po wyborach w 2007 roku otrzymała polską gospodarkę, która była jak rozpędzona lokomotywa. I tylko przypomnę, że dzięki temu, że obniżono obciążenia podatkowe dla Polaków, że obniżono składkę ZUS-owską, że obniżono podatki, to w miarę suchą nogą Polska przeszła przez ten kryzys, który zaczął się w roku 2009 i Donald Tusk, kiedy mówił o Zielonej Wyspie, to nigdy by nie mógł mówić o tej Zielonej Wyspie, gdyby nie dobry okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, który rozpędził tą gospodarkę, który zmniejszył bezrobocie i no to był na pewno dobry czas dla Polski. Jestem przekonany, że po 25 października znowu będzie można rozpędzić tą koniunkturę, znowu będzie przybywało miejsc pracy i wreszcie będzie można pomyśleć o tym, żeby powiedzieć Polakom, którzy wyjechali za granicę, wracajcie, bo jest po co, czeka tu na was praca, czekają tu na was nowe perspektywy i polskie miasteczka powiatowe nie będą już się wyludniały tak, jak się wyludniają obecnie, gdzie w zasadzie wszyscy młodzi ludzie, którzy nie widzą tam perspektyw, wyjeżdżają, jeśli nie do wielkich miast, to do wielkich miast na zachodzie, do Londynu, do Luton, do Manchesteru, do Liverpoolu tam się próbują urządzić. I prezydent Andrzej Duda będzie mógł powiedzieć, wracajcie, jest po co.
Pan Wiesław wspomniał też o dublerach, to znaczy jak słyszałem też w jednej z audycji Aktualności Dnia, partie polityczne, gdzie popularny jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości, wystawiają na listę, bo mają akurat kogoś takiego, człowieka o tym samym imieniu i tym samym nazwisku. No, żeby najprawdopodobniej można w ten sposób wnioskować, wprowadzić wyborcę w błąd, że jeżeli ktoś nie zauważy nagłówka, czyli na przykład partia Prawo i Sprawiedliwość, no to wówczas zobaczy tylko nazwisko, zakreśli krzyżyk przy nazwisku, no i wówczas ten błąd jakby skutkuje tym, że na liście Prawa i Sprawiedliwości tego krzyżyka nie będzie. Więc na to też zwracamy uwagę, że obok nazwiska i imienia trzeba jeszcze patrzeć, która to jest lista wyborcza. A tak przypomnijmy też, panowie, właśnie jak głosujemy, jak te karty będą wyglądały, jak głosujemy w wyborach 25 października.
Stawiamy dwa krzyżyki, bo wybieramy senatorów i wybieramy parlamentarzystów.
Czy to będzie jedna książeczka
Będzie karta do Senatu i tam stawiamy jeden krzyżyk przy nazwisku tego kandydata, który jest popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. No, pozwolę sobie zasugerować słuchaczom Radia Maryja. Jeżeli ktoś oczywiście popiera Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast do Sejmu będzie książeczka. Na pierwszej stronie tej książeczki nic nie stawiamy, bo tam będzie spis treści, będą wymienione partie,
komitety wyborcze,
na której każdy komitet jest stronie. Wystarczy przekręcić pierwszą stronę i na stronie drugie będzie instrukcja jak głosować i na stronie trzeciej będzie lista Prawa i Sprawiedliwości.
Bo to jest numer jeden. Tak,
bo to jest pierwsza lista z numerem jeden i ja rekomenduję nie przewracania, nie wertowanie tej książeczki dalej, tylko postawienie krzyżyku właśnie
przy jednym nazwisku
wybranym przez siebie listy numer jeden Prawa i Sprawiedliwości.
A to mówi kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
Na północy Mazowszy można zakreślić trzecią osobę na tej liście. Maciej Wąsik, polecam się państwu wszystkim.
Tak, więc jeszcze raz będzie książeczka, będzie karta, książeczka do Sejmu, karta do Senatu, w książeczce tylko jeden krzyżyk, na karcie tylko jeden krzyżyk, wybieramy najpierw listę w książeczce, na którą chcemy zagłosować i jeden krzyżyk w okienku obok nazwiska kandydata którego popieramy, stawiamy i to wszystko.
I
na karcie podobnie, to są jednomandatowe okręgi wyborcze, więc szukamy po prostu rekomendacji danej partii politycznej i głosujemy na kandydata, którego sobie życzymy. Pan Maciej Wąsik już powiedział, że pan startuje, ma pan takie prawo oczywiście powiedzieć, skąd
startuje
pan startuje.
Z północnego Mazowsza, to jest okręg płocko-ciechanowski, powiaty przasnyski, ciechanowski, mławski, żuromiński, sierpecki, płoński, płocki, sochaczewski, gostyniński i żyrardowski.
To powiedziałbym prawie pół Polski.
10 dużych powiatów.
A pan minister Kamiński?
Ja startuję z drugiego miejsca w Warszawie. Jestem bezpośrednio za Jarosławem Kaczyńskim. Można znaleźć będzie moje nazwisko.
Dziękuję.
Lista numer jeden w Warszawie.
Dziękuję. A pan senator będzie na tej karcie, tak?
Tak, Kazimierz Wiatr. Ja kandyduję do Senatu z ziemi tarnowskiej. Okręg do Senatu obejmuje trzy powiaty. To jest miasto Tarnów, powiat ziemski tarnowski i powiat Dąbrowa Tarnowska. W tym okręgu obejmujący te trzy powiaty jest dwóch kandydatów do Senatu. Moje nazwisko Kazimierz Wiatr, Prawo i Sprawiedliwość. Zwracam się tu o poparcie, o życzliwość. Sprawy ziemi tarnowskiej są mi bliskie. Wiele, wiele wysiłków tam przez ostatnie lata wniosłem. Także, że mam nadzieję, że tutaj to zrozumienie będzie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich mieszkańców tych ziem Powiśla Dąbrowskiego i właśnie powiatu tarnowskiego, ziemskiego. Duży powiat wokół Tarnowa.
A przy tej okazji, panowie, zapytam jeszcze o sprawę tak zwanych uchodźców, bo wiem, że do samorządów były wysłane pisma, panowie też mówią, skąd startujecie w wyborach, więc pewnie i do waszych samorządów zostały wystosowane pisma w tej sprawie. Wiemy, że Ewa Kopacz zgodziła się przyjąć uchodźców do Polski w liczbie ponad chyba 7 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Proszę powiedzieć, jakie stanowisko w tej sprawie ma Prawo i Sprawiedliwość i czego możemy spodziewać się po 25 października, bo wiemy, że ta sprawa to nie jest sprawa, która już ma swój ostateczny finał, ale że to się będzie dalej ciągnęło.
Z całą pewnością decyzje, które zapadły, nie są do końca dla nas jasne. A nie wiemy, na jakiej zasadzie będą kwalifikowani ci tak zwani uchodźcy, jakie tak naprawdę liczby wchodzą w grę. No, na ten moment wynika, że chodzi o około 7 tysięcy osób, ale proszę pamiętać, że w tej ogromnej fali uchodźców, jaka w ostatnim czasie napłynęła do Europy, 75%, i to są oficjalne dane ONZ-u, komórki UNHCR, które zajmuje się uchodźcami, stanowią młodzi mężczyźni bez rodzin. Proszę Państwa, co to oznacza? Że jeżeli do nas, do naszego kraju dotrze młody mężczyzna bez rodziny, który otrzyma azyl, a który ma rodzinę w Syrii, za chwilę będzie mógł on ściągnąć już na zasadach prawa pobytu w naszym kraju całą swoją rodzinę. Proszę Państwa, rząd Ewy Kopacz pod ogromną presją polityczną niektórych państw Unii Europejskiej, zwłaszcza Niemiec, które no jakby sprowokowały poprzez słowa swej kanclerz tę falę uchodźców do Europy, no przyjął na siebie zobowiązania, które naprawdę nie sposób zaakceptować. Nie mamy żadnych powodów politycznych ani moralnych, żeby tego typu imigrantów politycznych sprowadzać do naszego kraju. Dlaczego mówię o imigrantach politycznych, a nie o uchodźcach? Otóż, proszę Państwa, uchodźcy, ci, którzy uciekają przed bombami, uciekają do kraju bezpiecznego. Dla tych uchodźców, którzy mają trafić do Polski, tym krajem bezpiecznym była Turcja, był Liban, tam nie ma wojny. Tam ci uchodźcy rzeczywiście znaleźli schronienie przed bombami. Natomiast jeżeli chodzi o formalną stronę bycia i posiadania statusu uchodźcy, tak naprawdę zgodnie z przepisami, to może być osoba, która prowadziła działalność polityczną, za którą grożą jej represje. Czyli to jest osoba, która mogłaby uzyskać azyl uchodźcy. Takich osób naprawdę będzie bardzo niewiele. I natomiast ci, którzy mają do nas dotrzeć, to nie polscy urzędnicy będą decydowali, jak się okazuje, o tym, że oni będą otrzymywali ten azyl polityczny w naszym kraju, ale gdzieś poza granicami Polski jacyś unijni urzędnicy będą nam tych uchodźców, a tak naprawdę imigrantów politycznych tutaj przesyłali. Proszę Państwa, dlaczego powiedziałem, że o moralnej stronie tego przedsięwzięcia? Bo z pozoru można powiedzieć, że właśnie są racje moralne, które wskazują, że powinniśmy przyjmować ludzi będących w potrzebie. Otóż, proszę Państwa, nie do końca tak jest. Po pierwsze, my nie jesteśmy krajem, który ma przeszłość kolonialną. Są tutaj metropolie, prawda, dawne metropolie kolonialne, Francja, Wielka Brytania, prawda, oni mają szczególne obowiązki wobec tych uchodźców. Syria na przykład była kolonią francuską, więc myślę, że oni mają moralny obowiązek przyjmowania tych uchodźców przede wszystkim. I proszę Państwa, tak naprawdę to, co się wydarzyło w tej chwili w Unii Europejskiej, to, że wyznaczono nam ten kontyngent około 7 tysięcy ludzi niezwiązanych z nami w żaden sposób kulturowo, to jest tylko początek, to nie jest rozwiązanie problemu, to jest początek problemu, pierwszy etap. Za chwilę tutaj dotrą kolejne setki tysięcy ludzi z tamtych okolic, bo tam jest bieda. Tam jest źle, prawda? Ci ludzie poszukują lepszego życia, ale my nie jesteśmy krajem zasobnym. My mamy mnóstwo swoich problemów socjalnych, społecznych, nierozwiązanych. Mamy ogromne obszary biedy. Musimy najpierw my mocno stanąć na nogi, a nie teraz nam zmusza się nasz kraj, prawda, poprzez ustępliwość rządu do tego typu przyjmowania właśnie i brania na siebie dużych ciężarów, no, związanych z utrzymaniem tej grupy uchodźców, która będzie się powiększała. I jeszcze jest drugi aspekt moralny. Proszę Państwa, ci ludzie wcale do Polski nie chcą przyjechać. Oni zgodnie z deklaracją pani Merkel, która powiedziała, że pomogą wszystkim uchodźcom, prawda, którzy są w problemie w związku z konfliktem w Syrii, chcą jechać do Niemiec, chcą jechać do bogatych państw swoich na przykład byłych metropolii kolonialnych, jak Francja, jak Wielka Brytania. Oni tu wcale nie chcą być. Tych ludzi będzie się zmuszać, żeby osiedli w Polsce.
Bawaria już mówi dosyć.
Tak. Jeszcze jest jeden element manipulacji w wypowiedziach Ewy Kopacz. Proszę Państwa, otóż pani Kopacz twierdzi, pani premier, twierdzi, że Unia Europejska będzie finansowała ich pobyt i nas to nic nie będzie kosztować. Otóż ja się dowiedziałem od kolegi z MSZ-u, że oczywiście są, Unia Europejska przewiduje pewne środki na refundowanie pobytu tych uchodźców, ale dopiero w momencie, kiedy ci uchodźcy zostaną uznani za w sposób trwały relokowani do naszego kraju. Wedle definicji niemieckich oznacza to, że minimum rok czasu muszą już spędzić w Polsce, prawda, muszą mieć pracę, mieszkanie, przejść kursy językowe i czuć się i deklarować, że chcą w naszym kraju
pozostać. Czyli Niemcy muszą być też pewni tego, że oni tutaj zostaną.
Tak, Niemcy muszą być pewni, że oni zostaną w Polsce, a nie pojadą do nich natychmiast, prawda? Dopiero wtedy trafi pomoc unijna, która ma częściowo rekompensować te koszty, które my poniesiemy. A przecież tym ludziom musimy zapewnić i mieszkanie, i pracę, i kursy językowe, prawda, i opiekę zdrowotną, no nas na to nie stać. I my naprawdę nie mamy żadnego powodu, aby dawać się, jakby stawiać w takiej sytuacji, prawda, że my musimy ich przyjąć, bo tam jest wojna. Nie, oni przed bombami uciekli do Turcji. W Turcji są w miarę bezpieczni, prawda? To tam powinny pójść środki humanitarne z całego świata, bo to tak naprawdę jest problem ogólnoświatowy, czyli problem na przykład, który powinien na siebie wziąć rozwiązywanie ONZ, a nie Unia Europejska. Unia Europejska, po prostu bogate kraje Unii Europejskiej są dla tych uchodźców swego rodzaju jakby Mekką, prawda? Oni dążą tam, ale żeby zabezpieczyć swoje potrzeby bezpieczeństwa socjalnego. My jako Polacy nie jesteśmy w stanie tych potrzeb zabezpieczyć, ani nie ma żadnego powodu, abyśmy mieli to czynić.
A kwestie
jesteśmy
związane
z społeczeństwem i krajem na dorobku.
Kwestie związane z islamem, kwestie związane z zagrożeniem terrorystycznym, jak to wygląda?
Oczywiście, absolutnie, absolutnie otwieramy sobie drogę tutaj do rzeczy, które mogą być tragiczne dla nas. Proszę Państwa, służby specjalne polskie są naprawdę, nie są w tym momencie w stanie absolutnie przeprowadzić rzetelnej, wiarygodnej weryfikacji tych ludzi. No bo co oni mogą się dowiedzieć o jakimś obywatelu, który przyjeżdża z Arabii, prawda, który przybywa do nas z Syrii i jak my mamy go sprawdzić?
I nie ma dokumentu tożsamości.
Tak, nie ma dokumentu tożsamości. Państwo syryjskie w tej chwili nie funkcjonuje. Tam jest wojna domowa, prawda, jest konflikt zbrojny. I u kogo mamy pytać, prawda?
Wiemy, kim, że dokumenty można kupić.
Można podrobić, można kupić, prawda, i tak dalej. Poza tym tutaj do Europy nie trafiają ci, którzy być może najbardziej potrzebują tej pomocy, tylko trafiają ludzie, którzy mają pieniądze. Oni opłacają się, prawda? No są znane stawki. Kilka tysięcy dolarów, prawda, kosztuje przerzut człowieka do Europy. I tak naprawdę są to właśnie w 70% młodzi, zdrowi mężczyźni, którzy są forpocztą, prawda, tych uchodźców, którzy dopiero mają nadejść. No, to jest droga donikąd, absolutnie droga donikąd.
I tu jeszcze jeden taki ważny aspekt, że prawo unijne mówi, że oni będą mogli ściągnąć swoje rodziny, tak? To jest to prawo, które pozwala im,
tak.
Więc nie mówimy w tej chwili o tym
7 tysiącach,
tylko o 7 tysiącach plus ewentualnie ich rodziny.
Jeśli zadeklarują, że mają w Syrii rodziny, prawda? Dzieci, żony, prawda,
dzietność
i tak dalej.
W tamtych stronach i wielkość rodzin jest zupełnie inna niż u nas. To nie jest 2+1.
Gdzie ci ludzie mieliby być rozlokowani? Jak to by miało wyglądać?
Ja wiem o tym, że wojewoda mazowiecki wysłał do burmistrzów, do wójtów pisma dotyczące możliwości ulokowania tam rodzin uchodźców, czy rodzin imigrantów. Dzisiaj rozmawiałem w Gostyninie z radnym Januszem Głodowskim, radnym Gostynina. On mi właśnie o tym takim piśmie odpowiadał. Oczywiście burmistrz Gostynina odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, nie ma takich środków, że brakuje mu środków na zaspokojenie własnych, potrzeb mieszkaniowych własnych mieszkańców, że zupełnie jest to nierealne, że nie ma takiej możliwości udzielenia takiego wsparcia. Myślę, że większość samorządów w ten sposób odpowiada i taka jest polska rzeczywistość. Wydaje się, że Platforma Obywatelska zobaczyła to, wymyśliła sobie to tak, że każda gmina, każdy powiat musi przyjąć określoną pulę tych ludzi nie wiem w jaki sposób dobranych, nie wiem w jaki sposób zweryfikowanych, bo znaczy są dwie grupy. Jedna będzie bezpośrednio z tych terenów zagrożonych, tych z Libii, w zasadzie z Libanu oczywiście, z Libanu będzie, to są ci uchodźcy, tak? Czyli ci, którzy uciekli przed wojną, są w obozach, a ta większa grupa ma być z Niemiec jako dobrowolna relokacja, tak? Czyli ludzie przeniesieni z Niemiec do Polski. Nie wiemy, jacy to będą ludzie.
Ale ja powiem jeszcze więcej. Proszę Państwa, znaczy dojdzie do sytuacji tragicznych z punktu widzenia tych uchodźców, bo oni w Polsce nie chcą być. Oni natychmiast, jeżeli trafią do Polski, będą starali się przedostać w sposób nielegalny do Niemiec, ale ponieważ trafią tutaj do Polski...
A my będziemy, prawda, ich ścigać wtedy?
Tak, nie tylko, że my będziemy ich ścigać, ale Niemcy będą ich po złapaniu w Niemczech deportować z powrotem do Polski. No to jest jakieś zamknięte, jakaś kwadratura koła, prawda? My za chwilę zaczniemy tutaj tworzyć polskie obozy, prawda, dla przetrzymywania uchodźców i będziemy ich musieli tutaj siłą pilnować.
A co...
To jest po prostu wbrew interesom też tych uchodźców. Więc jakiekolwiek argumenty moralne mające nastawiać w dyskomfortowej nas jako Polaków sytuacji płynące ze strony Niemiec na przykład, są niedopuszczalne, nie do przyjęcia.
A proszę powiedzieć, rząd Ewy Kopacz zgodził się na to, co się zgodził. 25 października. Dajmy na to decyzją wyborców. Prawo i Sprawiedliwość tworzy nowy rząd. Czego obywatele w tej sprawie mogą się spodziewać?
Musimy, moim zdaniem, po pierwsze doprowadzić do sytuacji, bo to jest i z punktu widzenia Polaków, i z punktu widzenia państwa polskiego, ale jak powiedziałem jeszcze raz, z punktu widzenia interesów tych uchodźców, no rzecz niedopuszczalna. Więc uważam, że to, co zrobiła Ewa Kopacz, a tak naprawdę zrobiła to pod naciskiem Donalda Tuska, tak zwanego prezydenta Europy, prawda, który no, wydaje się no, w tym zakresie nie reprezentować absolutnie polskich interesów, jeżeli chodzi o sprawy uchodźców, no jest nie do przyjęcia dla nas. Jest dla nas nie do przyjęcia, powinniśmy to renegocjować. Ale Ewa Kopacz zrobiła rzecz okropną, ponieważ my w ramach Unii Europejskiej mogliśmy być częścią poważnego bloku politycznego, który działałby na rzecz interesu naszych społeczności, naszych narodów. Myślę tu o tak zwanej Grupie Wyszehradzkiej. Ewa Kopacz zdradziła Grupę Wyszehradzką. Najpierw udawała, że podobnie, kierując się podobną logiką, prawda, i strategią, i taktyką, współpracuje z takimi państwami jak Węgry, Słowacja, Czechy, prawda, Bułgaria, Rumunia, bo mamy podobny problem. Bardzo podobny problem i to mógł być fundament dla przyszłej współpracy, dla stworzenia silnego lobby wewnątrz Unii Europejskiej, tak zwanych państw nowej Unii, tych państw, które wyszły z komunizmu. Więc te państwa poczuły się zdradzone, bo ona obiecywała im, że będzie działała solidarnie razem z nimi, a w efekcie Polska nie była nawet w stanie wstrzymać się od głosu, kiedy zapadały te niekorzystne dla Polski i niekorzystne dla uchodźców, podkreślam, decyzje. Nawet Finlandia była w stanie się wstrzymać od głosu. A duża część państw tej Grupy Wyszehradzkiej głosowała przeciw, bo jest to sprzeczne z interesami tych państw, tych narodów, prawda, i samych uchodźców, podkreślam, bo oni tu nie chcą przyjeżdżać. Tutaj Niemcy chcą i inne duże państwa unijne, dla których to jest problem oczywisty, chcą po prostu ten problem rozwiązać naszymi rękami.
Angela Merkel też już spada w sondażach w Niemczech.
Słusznie. Niemcy oczywiście bardzo krytycznie też to zaczynają oceniać.
To, co powinniśmy zrobić, chyba najlepiej ujął Jarosław Kaczyński w tym takim słynnym przemówieniu sejmowym. Cytując zasadę Ordo Caritatis, czyli porządek miłosierdzia, że no, pierw moja rodzina, naród, a dopiero później pomoc obcym w miarę posiadanych możliwości, ale na pewno Ewa Kopacz...
Zbyt wielu Polaków jest w potrzebie, tak naszych jest. Obywateli.
Którzy mieszkają nie są w Kazachstanie, którzy są na Ukrainie,
a nawet tutaj w Polsce.
Tak?
Ale oczywiście jest sprawa Polaków w Kazachstanie, na Ukrainie, to przecież dopiero pod naciskiem Prawa i Sprawiedliwości rząd, widząc no, jak Polacy odbierają sprawę uchodźców, prawda, podjął decyzję o tym, żeby doprowadzić do przewiezienia Polaków z Mariupola, prawda, czyli z tego terenu frontowego na Ukrainie.
To jest nieco ponad 100 osób.
Tak, nieco ponad 100 osób, tylko jaki jest ogromny problem, prawda? Prawda? I żeby ich tutaj godnie przyjąć. A są to nasi rodacy, którym rzeczywiście też grozi śmierć, bo tam wybuchały walki, tam trwały walki, to jest teren frontowy, w każdej chwili te walki mogą na nowo wybuchnąć. Ci nasi rodacy od wielu miesięcy prosili rząd Ewy Kopacz, pomóżcie nam, podajcie nam rękę. Było milczenie, była wzgarda, była obojętność, prawda? Nagle no, pod wpływem naszego nacisku ten problem, mam nadzieję, że zostanie rozwiązany, ale mówimy tu o grupie 100 naszych rodaków z Ukrainy.
Czyli jak
to jest dla tego rządu wielki problem. problem. Jak rozumiem, na początek 7 tysięcy, a za chwilę będą następne.
Jak miesiące. Rozumiem, zamykając ten temat, bo czas nam
tak,
mija,
temat
czyli można się spodziewać renegocjowania tego, na co już zgodził się rząd, na tyle, na ile to się
uważam,
uda renegocjować?
Że obowiązkiem nowego rządu będzie podjęcie takiej próby i to skuteczne podjęcie.
I trzeba tutaj bardzo uważnie patrzeć na to, co robią Słowacy, którzy jak gdyby negują te uzgodnienia i będą odwoływali się tam do
Trybunału
Europejskiego. Ja oczekiwałabym od polskiego rządu takiej postawy, jaką zrobiła Słowacja.
Ponieważ są poważne wątpliwości, czy prawo międzynarodowe nie zostało naruszone. Są przepisy dotyczące przyjmowania uchodźców, są przepisy dotyczące funkcjonowania strefy Schengen, w której jesteśmy, czyli ochrony też granic zewnętrznych Unii Europejskiej i te przepisy z niezrozumiałych względów wobec naszego kraju mogą być złamane. I to jest efekt ustępstw Donalda Tuska i Ewy Kopacz.
Czyli renegocjacja, sojusz z tymi państwami, które mają podobne problemy w naszej części Europy i niezgoda na ewentualne przyszłe, brzydkie słowo wobec ludzi, kwotowe załatwianie sprawy.
Absolutnie tak.
Jedyny kierunek, który może zrobić Europa i tą Europę trzeba do tego namawiać, to po prostu wyasygnowanie środków finansowych adekwatnie do produktu krajowego, które pewne kraje osiągają i wspieranie ewentualnie pobytu tych
humanitarnych
dla uchodźców w Turcji i Libanie. Tam trzeba ich zatrzymać. No niestety trzeba uszczelnić granice Europy. Tu nie można się... Angela Merkel popełniła ogromny błąd, wpuszczając do Niemiec pewną partię i zrobiła się lawina. Jeszcze jest chyba czas, żeby to zatrzymać, a przynajmniej trzeba próbować.
Jeśli tego nie zrobimy, za chwilę będziemy tu mieli kolejne setki tysięcy uchodźców z Bliskiego
Wschodu. W Turcji jest od 2 do 4 milionów uchodźców, imigrantów. To są ludzie nawet z Afganistanu. Przecież tam no, tak naprawdę zaczyna się wędrówka ludów i trzeba tutaj działać niezwykle z ogromną determinacją i szybko.
A może to mieć także, jak powiedział zresztą w pewnym momencie Donald Tusk, także pewne znamiona wojny hybrydowej, o czym też nie można zapominać. Bardzo dziękuję. Pan senator, profesor doktor habilitowany Kazimierz Wiatr był naszym gościem. Dziękuję panie
senatorze. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Pan minister Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo, dobranoc, szczęść
Dobranoc,
Boże.
Dziękuję. I pan Maciej Wąsik, radny Sejmiku Mazowieckiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.